poniedziałek, godzinę 21, 5 sekundka, tutaj sobie tylko jedną rzecz poprawię, 5 kwietnia, a to znaczy, że mamy jak zwykle co poniedziałek nocnego Marka, dalej eksperymentujemy z formą, z zawartością, więc dzisiaj ze mną prowadzi Gumball. Uszanowanko. Jestem dzisiaj cholernie zmęczony, ledwo co znowu do domu wszedłem, więc zobaczymy, co z tego wyciągnie. Pewnie Gumball jest równie dobrze przygotowany co ja, ale jak to już bywa w nocnym Marku, nigdy nie wiadomo, w którym kierunku się to wszystko potoczy. Tym bardziej, że przez ostatnich kilka dni naszła mnie taka trochę, można powiedzieć, lekka refleksja ciszy i spokoju właśnie, zauważywszy, że jeżeli się odetniemy na te kilka świątecznych dni od informacji, od telewizji, od radia, od internetu również, bo tam też pewne rzeczy nas cały czas bombardują, to się okazuje, że na tym świecie tak naprawdę nie dzieje się absolutnie nic i powiem szczerze, że po takim krótkim embargo na konsumowanie rzeczy, nie dotyczą mnie bezpośrednio, miałbym dużo więcej czasu na to, żeby pogadać sobie z różnymi znajomymi, z tym też z ludźmi, z którymi nie rozmawiałbym od bardzo dawna i kurde, powiem szczerze, że czuję się z tym zajebiście. Zamiast męczyć się i patrzeć i no, sytuacja na świecie jest jaka jest, tam wojna, tam choroby, tam głód, wszędzie rozpacz, ale od czasu do czasu myślę, że zdrowo jest tak sobie usiąść i odciąć się od tego wszystkiego ogółem.
Ja myślę, że to jest mój standardowy tryb życia do tak naprawdę, powiedziałbym, że 2020, tak może 2019 wręcz, agregatory wiadomości to jedyna rzecz, która dzisiaj daje mi jakiekolwiek świadomości, że żyję w świecie, a wcześniej praktycznie nie wiedziałem nic, jeśli chodzi o politykę, jeśli chodzi o takie rzeczy. Jasne, wiedziałem, co się dzieje w kraju ogólnie, jaki jest prezydent, ale takich informacji no po prostu nie miałem. Dowiedziałem się raz na jakiś czas, że jakaś gra wychodzi, jakieś takie rzeczy, no i w sumie tyle. Dawałem sobie z tym świetnie radę, jakoś nikt nie narzekał. Jedynie to gdzieś wychodziło w konwersacjach, zawsze ktoś się pytał, no ale jak można nie wiedzieć, co się dzieje na świecie? No ja odpowiadałem, no jakoś można, człowiek da radę żyć. No wszystko jest zależne po prostu od tego, jak się nastawimy i jak inni się do tego nastawią, bo czasem no wygląda to różnie.
No tak, też myślę, że otoczenie ma dość istotną część, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób wręcz nieświadomie czasami konsumujemy pewną rzecz. Pamiętam jeszcze dawno, dawno temu, kiedy tam dojeżdżałem trochę większy kawałek do pracy, to ja ogólnie pracowałem zdecydowanie za dużo jak na swój wiek i swoje możliwości wówczas, ale było to przez pewien czas zwyczajnie niezbędne, to mimo, że mając dostęp do tych wszystkich rzeczy, żeby choćby sobie w tym autobusiku poczytać, co tam napisali właśnie w Feedly czy właśnie w jakimś innym Google Newsie, a ten czas akurat poświęcałem na spanie i zauważyłem charakterystyczną rzecz, że w momencie nawet, że jeżeli dzieje się coś naprawdę tak zajebiście, ale to zajebiście istotnego, to wtedy ludzie między sobą będą o tym plotkować i ja tam śpiąc z ich ploteczek, z ich rozmów będę w stanie być mniej więcej na tyle ogarnięty, że by, nie wiem, zrozumieć, kiedy, dajmy na to, Putin sobie wziął trochę Krymu od Ukrainy, albo że zmienił się papież, tak? Bo to z tego, co pamiętam, to był ten czas. Chociaż w sumie nie wiem, kiedy to było, no ale mniejsza o to. Jakieś takie wielkie rewolucyjne news docierały z opóźnieniem. No i właśnie dzisiaj miałem taką sytuację, że na stacji benzynowej się dowiedziałem o śmierci Krzysztofa Krawczyka.
Czy to była, no trochę nie śmieszny temat, ale czy to była ta stacja benzynowa nazwy Orlen?
Nie. Bojkotuję, bo wiesz, boję się, że zaraz Obajtek gdzieś tam, nie wiem, przylepi jakiś nadajnik na moim samochodzie i się okaże, że jestem jego własnością.
No, ale słyszałem rzeczywiście, ja dowiedziałem się akurat od rodzicielki i powiedziałbym, że też w zasadzie nie wiedziałbym tego z wiadomości. Ona dowiedziała się to z Facebooka. Ja od razu taka reakcja, no Facebook, no to trzeba sprawdzić, zweryfikować, czy ta informacja jest prawdziwa. No i rzeczywiście okazało się to prawdziwe. No niestety jest to straszna informacja. Ja uważam, że Krzysztof Krawczyk to był jeden z takich artystów, którzy jednak Mieli coś do, miał coś do pokazania, robił inaczej. No może nie był jakiś wyjątkowy, ale na pewno przecierał szlaki, jeśli chodzi o taką porządną muzykę. Ogólnie twierdzę, że jest to jedna z tych osób, no, którą trzeba przesłuchać. Ja znam większość jego kawałków. Uważam, że jest to jednak no ważna część polskiej kultury.
Właśnie to mnie bardzo zaskoczyło już jakiś czas temu, kiedy taki mój kumpel, mniej więcej tam, nie wiem, mający w tej chwili bodajże 24-25 lat, kiedyś jak go odwiedzałem, to się okazuje, że Krzysztof Krawczyk w tymże pokoleniu święci niesamowite triumfy. Myślałem, że tam, wiesz, że go słuchają dla beki czy coś takiego, ale to jest, wiesz, to jest powtarzalne, tak? Że no nie wiem, no u mnie wśród moich rówieśników, no to nie masz, powiedzmy, aż takiej miłości czy uwielbienia. Jest oczywiście szacunek do potężnego warsztatu, no i też takiej, można powiedzieć, trochę rzemieślniczej pracy, no ale też z trzeciej strony nie jest to absolutnie coś, co ten klimat muzyczny nie jest absolutnie w moim typie, w moim stylu, więc myślę, że spasuje sobie, jeżeli chodzi o przesłuchiwanie tej dyskografii. Ale właśnie co mnie bardzo mocno uderzyło, że myślałem z początku, że to jest żart, że sobie wzięli takiego Krzysztofa Krawczyka i tak na zasadzie, nie wiem, jakiegoś patostribu oglądają się, zachwycają niby tam kolesiem, który za wiele sobą nie reprezentuje, ale z drugiej strony nagle się okazuje, że jest to całkiem serio. I tak jak za mojego młodu mówiło się o pokoleniu JP2, no oczywiście nic z tego nie wyszło, to być może teraz będziemy mieli do czynienia czy już w zasadzie mamy do czynienia z pokoleniem Krzysztofa Krawczyka. I to mówię całkowicie nieprześmiewczo, całkowicie nieironicznie, dlatego że no mimo wszystko jego historia jest jaka jest, tak? Umiejętności panowania nad głosem ogromne, wymagające bardzo, bardzo wiele ćwiczeń i być może wreszcie w Polsce śpiew zacznie być trochę bardziej popularny.
No tak, no jeśli chodzi o muzykę, to wiadomo, on tam śpiewał bluesa, swing, takie rzeczy, rock and roll, wiadomo, takie różne repertuary typowe pod właśnie głos, bo jego głos był tutaj głównym warunkiem. Ale co chciałem powiedzieć, to że on, myślę, że wśród młodych tak, powiedziałbym, nawet trochę wielbiony, bo on właśnie żył, jak taka młoda osoba. Właśnie on nie miał zbytnio, nie zastanawiał się nad tym, co robi. Przecież nieraz nazywano go polskim Pablo Escobarem. Zdarzyło mu się być nawet nagranym przy takich rzeczach. Ale on nie za bardzo się przejmował tym, zresztą wiadomo, nawet w jego utworze jednym chciałbym być, przecież mówił o tym, nie, że skasował parę bryk, nie, ile tam przegrał w pokera, no i w sumie tak sobie żyje, nie, znaczy żył. I wiesz, człowiek miał, powiedzmy, dużo i wiesz, nie krył się z tym, a właśnie dużo muzyków się z tym kryje, wręcz powiedziałbym, często schodzi na rynsztok, a on, powiedziałbym, że całkiem, mógłbym powiedzieć, że złapał życie za rogi, nie?
No trochę tak i też jego kariera, no powiedzmy, no też nie do końca, bo tak w międzyczasie sobie ten w radiu posłuchałem paru różnych opowieści i anegdot, że jednak to nie było aż tak, że urodził, że dobrze, nie wiem, że miał farta i cały czas mu wszystko wychodziło, jak to też była taka często cytowana wypowiedź, że jeżeli brał się za coś innego niż śpiewanie, to za każdym razem plajtował. Ten jego wyjazd do Stanów Zjednoczonych, który też no nie udał się tak bardzo, jak powinien się udać, no ale wrócił tam po nieobecności ileś tam lat i się okazuje, że wszyscy go w dalszym ciągu tutaj bardzo znają, bardzo cenią, no i się rozpoczęła zarówno seryjna praktycznie produkcja płyt, jak i całe mnóstwo koncertów, a wiadomo, że coś takiego bardzo spaja. I myślę, że trafił w sedno, jeżeli chodzi o taką samonapędzającą się popularność, tak? W myśl starej zasady, że Polacy najbardziej lubią te utwory, które znają, więc ta sztampa, można powiedzieć, czy takie robienie wielu rzeczy na jedno kopyto, mimo tam kilku interesujących współprac z innymi artystami sprawia, że jego dzieła są właśnie lekkostrawne, a przy tym jest, ma tak zróżnicowaną, tak duży zasób, tak, muzyki, którą wyprodukował, więc szybko to się nie znudzi.
No tak, ja uważam, że taka muzyka była potrzebna i jest potrzebna, tak jak różne rzeczy, no każdy słucha swojego typu, ale jest pewien taki, powiedziałbym, gatunek muzyki i nie nazwałbym go gatunkiem, tylko raczej czymś takim, że przejdzie, po prostu wszyscy będą tego słuchali. Zdarzyły się nawet piosenki metalowe, których ludzie słuchali, sam Lordi chyba tak się nazywał, był w radiu. Krawczyk propagował rzeczy, które też nie były jakieś takie, powiedzmy, radiowe, chociaż nie były na poziomie metalu. Ale wiadomo, dużo robił też rzeczy takich typowych. Tam nie będę nawet się z tym spierał, bo wiem, że jego klasyki, tam Parastatkiem albo Mój Przyjacielu, no to były typowe takie, powiedziałbym, słowiańskie wręcz utwory. Ale chodzi o to po prostu, że takie rzeczy są potrzebne, no takie po prostu docierające do masy. Ja uważam, że no udało mu się tutaj akurat.
No, zresztą też można powiedzieć, że na SoundCloudzie można znaleźć trochę jego przeróbek w wersjach mocno wiksiarsko-elektronicznych. I powiem szczerze, że sam fakt tego, że dany utwór da się zremiksować i takie Mój Przyjacielu dołożyć trochę bicika, trochę piły i trochę innych dziwnych sampli, z tego wychodzi coś naprawdę takiego tańcabl, tak? Fajnie wpada w ucho. A jedna taka drobna ciekawostka to jest to, że dzisiaj, tak, czyli w dzień śmierci Krzysztofa Krawczyka mija 27 lat od śmierci Kurta Cobaina, który zmarł w wieku 27 lat. Przypadek?
Sądzę.
Ale fajnie się dodaje.
No tak, tak. Miałem tu powiedzieć, że polecam bardzo piosenkę Krzysztofa Krawczyka, Abba Ojcze.
Ty, a Krawczyk kiedyś nagrał Barkę?
Tak. Abba Ojcze i Barka to chyba były nawet w jednym albumie, bo właśnie Abba Ojcze to była typowa piosenka, wiesz, pana Jana.
Pana papieża. Ale to w sumie dobre, nie możesz się nazywać Polakiem, jeżeli przynajmniej raz nie nagrałeś swojego śpiewu Barki, albo że nie umiesz śpiewać Barki. To by było coś, tak. Taki test na Polaka.
O, dokładnie, przyjeżdżasz przez granicę, nie? Śpiewasz Markę, jak sfałszujesz, to te nie wpuszczają.
Proszę pana, zapomniałem paszportu, ale mogę zaśpiewać Barkę. Dobra, to szybko, trzecią zwrotkę, bo mi się spieszy. I przychodzisz i myślę, że ale to tak, jestem dość ciekaw, jak to będzie dalej, wiesz, dalej z reakcjami mediów i w ogóle całego świata, z tego, co zdążyłem sobie na szybko przejrzeć przed audycją różnego rodzaju newsy, różnego rodzaju media, to pan prezydent, który wcale nie jest debilem i nie wolno go tak nazywać, złożył na Twitterze kondolencje. Odszedł Krzysztof Krawczyk. Młodzi może lekceważą taką muzykę, albo jej nawet nie znają, ale nie ma wątpliwości, że jakiś rozdział w polskiej muzyce i rozrywce się zamknął. Z pewnością był postacią. Tacy artyści odchodzą, a nie umierają. Żyją w swojej twórczości. RIP.
No tak. Młodzi go w ogóle nie pamiętają, szczególnie, że w ostatnich latach jego kariery to tak naprawdę młodzi napędzali jego właśnie wyniki, a nie starzy ludzie. Wręcz mój ojciec był jego takim, no, hejterem, wręcz powiedziałbym.
No to ciekawe, bo to też ja pamiętam, kiedy ten Krzysztof Krawczyk gdzieś do mojej muzycznej świadomości dotarł, to ja robił jakieś takie typowe disco polo, tak? I to całkiem świadomie, nie, że mu nie wychodziło. No oczywiście warsztatowo było to o parę poziomów wyżej niż taki Akcent czy inny Zenek Martyniuk. Ale no właśnie, kurde, tak sobie wyobrażam, czy na przykład takiego Zenka Martyniuka, tak, który teraz jest bardzo pompowany i jest w zasadzie produktem takim nieślubnym dzieckiem Jacka Kurskiego i Telewizji Polskiej. Czy nie będzie w sytuacji, jeżeli coś by się Zenkowi Martyniukowi stało, no to faktycznie, nie wiem, zostanie wprowadzona ten żałoba narodowa albo wszystkie dzieci urodzone tego dnia ustawowo będą musiały przyjąć na imię Zenek? To
jest Dobre pytanie. Najważniejsze będzie dwa fakty. Czy PiS będzie u władzy i czy on będzie robił w państwowej telewizji?
No to w sumie jest dość istotne, także pozbądźmy się tego problemu jak najszybciej, myślę.
O tak, ale nawet nie trzeba byłoby, żeby jakby przestał występować w publicznej telewizji, starczyłoby, że raz by się pojawił w TVN-ie i to by w sumie skreśliło go tam.
O Boże, no kurde, to w sobie by było ciekawe, ale biorąc pod uwagę, jak dobrze finansowo mu jest z Telewizją Polską, to podejrzewam, że no nie jest aż taki głupi, żeby zarzynać kurę znoszącą złote jaja.
Chociaż jeden już to zrobił. Ten, co śpiewał Miłość Zakopanym, jakoś tak ten gościu miał, że nawet jego imienia nie pamiętam, bo tak był popularny, że no po tygodniu już nie wiedziałem, kto to jest.
To telewizja ci wyprała mózg i wyłączyli o nim wszelkie wspomnienia. Wykasowali go ze wszystkich zdjęć.
Tak.
Stare, dobre sowieckie metody, na których przecież nasze media się współcześnie i cała polityka również mocno wzoruje.
Pamiętajcie, jak skończycie oglądać telewizję, to telewizor odłączacie od prądu i wsadzacie go w klatkę Faradaya albo go obwijacie folią, bo będzie was w nocy programował.
Ja mam na ramieniu, to sobie po prostu odchylam ekranem do ściany, żeby promieniowało na sąsiada.
A potem, no ja nie wiem, potem sąsiad będzie miał podwójnie naładowany.
Wiesz, no ale może dwa minusy dają plus czy coś takiego, nie wiem. Tak też by się mogło zdarzyć, ale jeszcze o Kurskim tutaj sobie dzisiaj możemy powiedzieć, bo wokół Kurskiego trochę się dzieje. Ze względu na to, że Kurski się rozmnożył. Urodziła mu się córka. I w całym TVP przez kilka dni, w programach publicystycznych, dzisiaj też widziałem, że czy to wczoraj było na jakimś koncercie, czy czymś takim, że tutaj w pierwszym rzędzie jest pan Jacek Kurski i coś właśnie, że bardzo się... I tak wszyscy mu w dupę wchodzą, bo jemu się dziecko urodziło i to tak jakby wiesz, jakby to był news dnia, że nie wiem, że kurde, jakby królowa angielska zmarła, to taka sama waga tejże informacji. A oprócz tego po raz kolejny doszło do wściekłego ataku tego rapera, co kurde, nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa, ale generalnie tekst był coś w stylu jebać telewizję polską, Jacek Kurski chuj ci w dziąsło.
A czy nie mówimy o Macie i jego patoreakcji?
Tak, możliwe, że to jest to. Nazwy nie pamiętam, ale pamiętam reakcję, bo Kurski ze względu na to, że poród był bardzo ciężki i musiał długo dochodzić do siebie najprawdopodobniej.
Nie, tu sytuacja była o wiele głębsza, bo nie pamiętasz, co się działo przy pato inteligencji, co wtedy było, bo to ma bardzo ważną konotację do tą sprawę.
A to właśnie nie pamiętam, to przypomnij.
Przypomnę ci, była to o tym, jak uczył się w szkole. Jakie miał, powiedzmy, wydarzenia. Mówił o tym, że no wiadomo, w jego szkole to chlali, tam różne rzeczy robili, no i ogólnie taka sytuacja. No ale w zasadzie gdzie nie robią tego? I wiesz, TVP to podchwyciło. Tylko zgadnij dlaczego. Zgadnij, jaki kierunek akurat był jego szkoły. Profil, z tego co wiem, był związany. Nie wiem, czy to był taki profil, gdzie coś związanego właśnie z sądami prawnicze, tylko to chyba nie było studia, tylko liceum, coś takiego, że potem na studia możesz łatwiej iść na te prawnicze. Mhm. I TVP go brało wszędzie, robiło wywiady, wiesz, a tu patrzcie, no, tutaj o, no, tutaj tak mają w sądach, nie? Takich ludzi tego było, nie? I właśnie TVP cały czas pompowało tę patointeligencję, a on dostawał rykoszetem przez to, bo no, ludzie się wkurwili trochę na niego, a to w sumie nie była jego wina, po prostu Kurski zaczął mu robić zły PR, tak naprawdę promując jego piosenkę i to było najgorsze, co mógł zrobić, chociaż w ogóle Mata jeszcze tam poszedł do TVP, to jeszcze sobie strzelił w kolano, ale to nieważne, po prostu wtedy z Kurskim to była taka, wiesz, sztama, pomimo, że Mata go nie lubił, ale wiesz, Kurski tam mówi, no dobry chłopak, nie, dobry chłopak. No to teraz zrobił właśnie tą patoreakcję i powiedział, no Sorry, jebać cię, Kurski, jebać TVU. To ten chłop miał trochę problem, bo no wiesz, tutaj z jednej strony, wiesz, tu go promował, a teraz nagle trzeba odciąć.
No cóż, no łaska pańska na pstrym koniu jeździ, ale to nie jest pierwsza taka sytuacja tam ostatnio, że jeżeli przestajesz nam się podobać. Ostatnio właśnie w ogóle na tle całego konfliktu politycznego TVP zaczęło szczekać na jakiegoś tam dobrego kumpla Pinokio Morawera. No i Pinokio się strasznie obraził, że w ogóle to skandal i ten koleś, jego kumpel też strasznie zaskoczony, że jak to tak? Żeby mnie prawicowca szkalowano w TVP? Przecież to niemożliwe. I nagle, wiesz, nagle poczuli, zobaczyli, jak to wygląda z drugiej strony. A właśnie odnosząc się do tego, co Kurski tam wspomniał, też chyba na Twitterze, bo podejrzewam, że dzisiaj Twitter jest ważniejszy niż Dziennik Ustaw i tam można naprawdę większą burzę polityczną zrobić niż, nie wiem, zmieniając konstytucję w sposób legalny lub nielegalny, lub dokonując jakiegoś przewrotu. Prawdziwa polityka dzieje się na Twitterze. No i skomentował to mniej więcej z pamięci, powiem, że no co za przypadek, że akurat w tym okresie wielkanocnym kolejne wściekłe ataki na nowe życie.
No powiem tak, jeśli chodzi o Kurskiego, no dziecka mi żal, to będę od razu mówił, bo dziecko tutaj niewinne, ale sam Kurski zasłużył sobie niestety na wszystkie wściekłe ataki i jeśli nie chce wściekłych ataków, to ja mam dla niego poradę, żeby usunął konto na Twitterze.
Wiesz co, jak dla mnie to w ogóle Twitter powinien zostać zdelegalizowany w Polsce, bo to co tam się dzieje...
Nie, grzesz mi, bo jak mi zabiorą dostęp, to ja tam przyjadę do ciebie.
To dam ci jakiegoś VPN-a, żebyś chociaż tym... Nie, ale tak serio, to kurde, co oprócz politycznego śmietnika jest na Twitterze?
No to teraz Polski. Polskim.
No.
Polskim to ja tak słabo, ale mam Konfederację gdzieś tam, piszą czasem sobie i oczywiście robią IMB24. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o polityków, tam nie można brać niczego na poważnie, bo oni piszą, a potem kasują albo w ogóle się wypierają tego, co napisali. Jak na przykład sobie Konfederacja odpisała XD na jakiś tam post PiSu i nagle się okazało, że tam coś nie tak, to nagle usunęli, że to nie, to przypadek był, to jakiś tam stażysta. I wiesz, jeśli chodzi o polski Twitter, to oni nie rozumieją, jak to działa. Nie potrafią korzystać z niego, bo cały czas się wycofują z tego, co piszą. Jak piszą, to zwykle odsyłają do tam może tu wywiad w telewizji, tu coś, więc raczej nie miałbym wielkiego bólu, jakby Twitter polski został jakoś tak zamknięty, ale uważam, że Twitter sam w sobie jest spoko platformą, tylko trzeba wiedzieć, co szukać, bo jak dobrze wiesz, ludzi się tam followuje i możesz kompletnie wywalić się na to wszystko inne, co jest według.
No teoretycznie tak, ale też jakoś, nie wiem, być może to jest kwestia też mojej bańki informacyjnej, no bo nie oszukujmy się, te ciasteczka i inne etagi to są w bardzo duży sposób współdzielone. Chociaż nie wiem, tak jakoś na innych social mediach to polityczka mnie tak średnio interesuje, jeżeli już coś, to głównie mi się zdarza właśnie w poniedziałek przed nocnym markiem sobie coś tam zerknąć, poczytać, żeby wiedzieć o czym będę mówił. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o samą politykę, to powiem szczerze, że opinia, to znaczy wiesz, no jak zwykli ludzie to jeszcze pół biedy, tak? Jak boty to też jeszcze pół biedy, aczkolwiek to też jest dość zabawny sposób na to, żeby śledzić właśnie przepływy informacji, przepływy ludzi. Parę lat temu właśnie przy okazji, to bodajże przy okazji jakichś wyborów, co tak pucowali się do imigrantów bodajże, to właśnie Twitter był bardzo... Dobra, żeby cię nie okłamać, żeby was nie okłamać, to jeżeli dobrze pamiętam, to... porównywano właśnie, jaka część kontentu pochodzącego z danego kraju pochodzi od botów i jest pewną formą manipulacji, tak? No bo jeżeli widzisz coś, jakąś ważną, czy tam powiedzmy wyglądającą na poważną informację, która została podana 2137 razy dalej, to już masz takie, tak wiesz, jako cywil, nie wiedzący mniej więcej jak to działa, to już widzisz, że coś się stanęło i widzisz, że na przykład o tym w głównych mediach nie mówią. I jest to bardzo wykorzystywane i jeżeli chodzi o Europę, to bodajże chyba tylko Węgry i Rosja mają gorszą sytuację niż Twitter polski.
Jeszcze, No. Szczerze, to jest tylko problem dla ludzi, którzy używają hashtagów i lurkują popularne tematy, bo na Twitterze oprócz tego właśnie, że followujesz, masz te wszystkie hashtagi i tam właśnie możesz zobaczyć, co jest popularne aktualnie. I ja tego rzadko używam, tylko sobie czasem zerkam, jakie hashtagi trendują w danym dniu. A tak to mi wystarczy, że mam tam pofollowanych parę osób, które wiem, że są rzetelne i oni po prostu repostują, czy tam to się nazywa retweetowanie, to co jest sprawdzone, więc mniej więcej ja tego problemu nie mam, bo już sobie ustawiłem takie followy, które są w miarę czyste. A tak trochę z innej beczki, chcę, żebym ci przeczytał, jakie dzisiaj trendują hashtagi?
Dawaj. Oczywiście Krzysztof Krawczyk, idę o zakład.
A które miejsce?
A myślę, że drugie, dajmy na to.
O, wygrałeś. A kto na pierwszym? Teoretycznie to nie jest hashtag, tylko jakieś słowo, bo teraz Twitter dodał taką opcję, że oprócz hashtagów może popularne słowo.
Nie
albo
wiem.
Albo dwa słowa.
Bóg Jezus Chrystus?
Panie prezydencie. Zaraz zerknę na to, ale drugie to wiadomo, Krzysztof Krawczyk, rzutki tarcza rodzina, nie wiem co to znaczy, prezydent Andrzej Duda, Polsacie, Top is Coming, Króla Lwa, Żulczyk, Król Lew. Nie wiem, kim jest Żulczyk.
Żulczyk to jest ten, który powiedział, który zdradził tajemnicę państwową, mówiąc, że prezydent Andrzej Duda jest... Debilem.
Aha. No to teraz spójrzmy, o co chodzi, panie prezydencie, i zobaczmy jakieś pierwsze dwa. Jakaś osoba to mi poleca Twitter i pisze: wykorzystywanie czyjejś śmierci, by wprowadzić boomerską retorykę jadącą po młodzieży, która teraz również bardzo przeżywa jego stratę. Brawo, panie prezydencie. I tutaj osoba retweetuje właśnie to, co ty cytowałeś. Aha. I właśnie wszyscy w tym momencie jadą po prezydencie właśnie od tego tweeta, co napisał.
Gdzieś właśnie czytałem, że w tej sprawie odnośnie właśnie nazwania prezydenta tak jak nie wolno, to należałoby zabezpieczyć jego tweety jako dowody w sprawie.
Myślę, tak. Tak.
A to jest w ogóle, kurde, jakieś, nie wiem, jakaś abominacja, tak? Ze względu na to, że jakoś Polska nie ma szczególnego talentu do prezydentów, ale kurde, jak sobie powspominam i wezmę takiego, dajmy na to, nawet Lecha Kaczyńskiego, którego od strony politycznej, ideologicznej za bardzo mogę powiedzieć, że nie lubię, tak? Że reprezentant, który potrzebuje pudełka, na którym musi stanąć, żeby być wyższym niż ktokolwiek inny, no to też tak mało reprezentatywne, ale tak z perspektywy nie jestem w stanie sobie, no okej, trochę czasu już minęło, ale nie jestem sobie przypomnieć szczególnie dużo jakichś wielkich kompromitacji za jego prezydentury. Takie, że wiesz, że był wstyd na cały świat.
No, kurczę, tak próbuję coś powiedzieć, ale ciężko się nie zgodzić, cholera. To w sumie tak by wyszło. Myślę właśnie, czy coś takiego było, bo to mówisz z kompromitacją, no rzeczywiście, no nie wiem właśnie, cholera, bo w Polsce to wiadomo, a za granicą brakowałoby, no.
Znaczy tak, na pewno ta sprawa, jak on się nazywał, Hubert jakiś tam, który obraził pana prezydenta i przez 2 lata był szukany ze względu na to, że był bezdomny i miał właśnie też z okazji... Z tytułu obrazu prezydenta mieć sprawę. Przez 2 lata, wiesz, była wielka obława na cały kraj, żeby znaleźć jednego bezdomnego. To w sumie nawet Jacek chyba wspominał w ostatniej audycji.
Ja bym chciał innego bezdomnego znaleźć, tego co Rydzykowi 2 samochody dał.
A to wiesz co, to niedługo ten, ale to spokojnie, bo niedługo trafią na polski rynek takie ten, piękne Hyundai i Kia właśnie z roku 2019, ze względu na to, że gdzieś podnoszą statek, który się przewrócił i utopił 4200 takich samochodów, więc pewnie trafią niedługo na polski rynek jako takie, wiesz, no nówki nieśmigane, przebieg, kurde, 12 kilometrów.
Panie Janusz, kurwa, to jest dobry samochód,
To Niemiec płakał jak oddawał, to tylko do tego, do sklepu i z powrotem w ten. A czemu taki mokry? No na wystawie w tym zoologicznym przy rybkach był, trochę się wody wylał.
Ale to jest niestety dość częste. Miałem takiego znajomego, który przez pewien czas pracował właśnie w komisie samochodowym, no i twierdził, że sam tego nie robił i im się nigdy nie zdarzyło. No dlatego, że takie sytuacje zwyczajnie bardzo szybko wychodzą na jaw, ale jeżeli takiego właśnie zatopionego gdzieś nawet odrestaurujesz, nawet wiesz, wypolerujesz, wszystko ładnie, pięknie, wymienisz te przegnite fotele, to jak ci się zacznie pieprzyć elektronika, to ty kurwa nie dojdziesz, co tam się w zasadzie stało. No to jest, wiesz, za dużo, setki kilometrów tych kabli, już nie będziesz wiedział, gdzie coś przerwało. I tak się właśnie zastanawiam, bo była taka, i to jest cały czas taka, można powiedzieć, Januszowy mem, że te nowe samochody, to one się cały czas psują, to musi być wszędzie linka, wszystko musi być hydraulicznie, nie może być zero elektryki, nawet okna na korbę są lepsze, no bo jak ci się popsuje, to potem nie będziesz w stanie tego znaleźć. I wiesz co? Rzeczywistość tego za bardzo nie potwierdza, chociaż z drugiej strony ciągle zdarzają się przypadki, że nagle niby samochód tam sobie przejeździł 150 tysięcy kilometrów u Niemca, od kościoła do kościoła oczywiście, i trafia na polski rynek i nagle zaczyna się rypać od początku do końca. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem jakby nałożyć to na jakąś mapę albo na kalendarz przynajmniej i zobaczyć, czy przypadkiem gdzieś w okolicy, czy gdzieś, nie wiem, w innej części Europy nie było krótko przed przyjazdem tego samochodu do Polski jakiejś powodzi. I tak sądzę, tak trochę losowo sobie szukałem i myślę, że coś by się pododawało.
O kurde, no powiem ci, no dobra rzecz, a tu chciałem wejść na elektronikę, bo ja się cieszę, jak wszyscy jadą po elektronicznych samochodach, że nie da się ich naprawić, albo że nie naprawisz, albo że popsuje ci się. Bardzo dobrze, niech się wkurzają. Dlaczego? Bo teraz padła kosa na kamień. Jak ludzie, co mieli komputery i telefony i inne rzeczy, mówili, że nie mogą sobie wymienić, bo na przykład ktoś tam ma jakiś laptop, powiedzmy, jakiejś firmy i tam specyficzne rzeczy robią i nie możesz te części wymienić, bo firma je poblokowała, to nie było problemu dla nikogo, bo co to tacy ludzie. Ale teraz jak to się w samochodach dzieje, to o kurdur, panie kurwa, ja nie mam prawa swoje. No i dobra, niech mają te prawa, niech oni do nich dążą, bo jak odblokują dla samochodów, to ja będę mógł wtedy sobie MacBooka naprawić, jak go kupię kiedyś.
No coś w tym jest, coś w tym wydaje mi się, że jest, ale to też jakieś takie dziwne przywiązanie do tego, co już mieliśmy i nie wiem, jakaś obawa przed nowym, tak? Chociaż nie wiem, do czego sobie tutaj mogę przyłączyć, czy kiedyś mi się w ostatnim czasie coś takiego zdarzyło, że nie wiem, że stać mnie było na upgrade sprzętu, czy na powiedzmy zmianę klasy sprzętu, ale tylko i wyłącznie zakręcałem dumnie wąs i mówiłem, że tak, to starsze lepsze, aczkolwiek myślę, że gdzieś tam za młodu, mając lat naście, no to też w pewien sposób ten mit ojcowski, można powiedzieć, powielałem, że no stary, to przynajmniej jak się coś zepsuło, to było widać, tak? Jak sobie przypomnę, jak kiedyś ojciec w Oplu Kadecie szukał jakiegoś tam uszkodzenia, bo się w trasie wywalił i nie chciał działać. Się okazało, że jakiś grubszy kabel od zasilania ma przebicie do karoserii w momencie, kiedy podczas próby uruchamiania samochodu dotknął właśnie jakiegoś metalowego elementu. To mu się ciepło zrobiło.
Oj. To jak kiedyś moja mikrofala. Ja do dziś się zastanawiam, bo ona miała mocne przebicie i tak była wyłączona. Ja się tak zastanawiałem zawsze, co by się stało, gdyby ta mikrofala była włączona i dotknąłbym je w miejscu, gdzie było przebicie.
To jeszcze pół biedy, ale jeżeli byś kiedyś na przykład zrobił taką mądrą rzecz, bo pamiętam jeszcze, kiedy byłem małym chłopcem, mieszkałem jeszcze z rodzicami, a mieliśmy taką starą pralkę. To nie była frania, ale już taka ładowana od frontu, to się jakoś tam, nie wiem jak to, mniejszą nazwę. O, w każdym razie pralka stała tak Stała wanna, łazienka raczej taka dłuższa niż szeroka. Stała wanna, koło wanny stał kosz na brudną bieliznę i dalej stała pralka. Więc często wchodząc do tej wanny albo wychodząc się zwyczajnie podpieraliśmy właśnie o róg tejże pralki. Do tego stopnia, że wiadomo, że jeżeli się o coś podpiera, no to prędzej czy później coś się wytrze. No i kiedyś właśnie wchodząc do tejże wanny, jak zwykle położyłem właśnie... najpierw włożyłem jedną nogę do wanny z wodą i drugą rękę położyłem na pracującej pralce. Jak mnie pierdolło, jak poczułem idealnie tę ścieżkę, przez którą prąd przechodzi. Dobrze, że się poślizgnąłem i wywaliłem, nie? Co pozwoliło mi zwyczajnie się wyłączyć z tego obwodu. Ale pamiętam właśnie jak ten. Chwilę mi zajęło w ogóle dojście do siebie. Ta babka zaraz przybiegła, bo usłyszała, że coś pierdolnęło w łazience. I pamiętam, jak spojrzałem sobie w lustro po tym upadku i oczy, kurde, całe czerwone, całe przekrwione, gdzieś tu popękane nawet ten żyłki, kurde.
Oj, trochę poszło prądu. Najgorsze, że to cały mokry byłeś, to już w ogóle.
Znaczy się nie, to wchodziłem, jeżeli dobrze pamiętam, czyli byłem na jedną nogą na gumowej, wiesz, podkładce, żeby czasami dobrze zaizolować.
Ale już byłeś w wodzie.
Tak,
nie,
już byłem
nogą.
W wodzie jedną.
No właśnie, no. To wystarczyło, już jedną nogą, kurwa, w grobie byłeś.
Kurde, tak jak sobie teraz pomyślę, to faktycznie miałem niezłego farta, że miałem, wiesz, gdzie uciec. Gdzie upaść w zasadzie?
To jest fakt. Niebezpiecznie jest w ogóle bawić się z elektryką w miejscach, gdzie jest parno albo jest dużo wody, bo mnie pieprznął prąd. I to taki bezpośrednio z wtyczki, że nie było żadnych tam, wiesz, rzeczy, które mogłyby zmniejszyć ilość tego i moc. Ja się nie znam, bo elektrykiem nie jestem, ale na pewno bolało jak sam skurwesyn. I po prostu, no powiem tyle. Nie jest to najmilsze doświadczenie życiowe.
Tak, to prawda. Co prawda teraz, wiesz, teraz nowoczesne urządzenia są też w inny sposób projektowane. Chociaż z drugiej strony jakość wykonania instalacji elektrycznej w mieszkaniach woła o pomstę do nieba. Właśnie pamiętam dwa mieszkania temu, gdzie to była taka stara kamienica i podpiąłem jakiś tam lepszy sprzęt grający, nie? No i buczy. I tak patrzę, pilnuję wszystkie sprawdzam wszystkie kable, wszystko niby w porządku. No dobra, wyłączyłem bezpiecznik, zajrzę do gniazdka, bo może coś tam się powaliło. Otwieram, tam jakieś, kurde, wiesz, popalone pajęczyny na tym wszystkim. Przeglądane to było, podejrzewam, gdzieś w okolicach 1970 ostatni raz. Jakieś ślady, kurde, spalenizny zamiast izolacji. Jakaś taka ciemna maź w zasadzie. Całość gorąca cholernie, jak się tego dotknęło. Także to, wiesz, w stanie permanentnego obciążenia to pracowało. I z tego, co pamiętam, właśnie tam z kumplem wynajmowaliśmy, że po wymianie, to znaczy tam w wymianie w zasadzie, no po sprawdzeniu wszystkich tych kontaktów i wszystkich przełączników i wymianie dużej części z nich, no to powiem, że w rachunkach za prąd to się bardzo szybko zwróciło. Bo kurde, no ludzie do tego nie zaglądają, a mimo wszystko to też się będzie brudziło, to też się będzie kurzyło. Jakieś uszkodzenia też mogą mieć miejsce. A tutaj w międzyczasie jeszcze tylko zaznaczę, że tam gdzieś na dole znajduje się link do donate'ów, a także Skype Nocne Radio, jeżeli chcecie dołączyć się do naszej dzisiejszej energetycznej, naładowanej pozytywnymi emocjami dyskusji, to zapraszam bardzo serdecznie. Tak się zastanawiam jeszcze z innymi jakimiś dziwnymi historiami związanymi...
Może ja rzucę jakiś inny temat, wrócę do tego Twitterka, ty tutaj trzymaj ten, bo spojrzałem na amerykański Twitter i tak narzekasz na polski, a chcę wiedzieć, co trenduje w USA, 5 takich tagów i każdy ten tag po prostu ma nic wspólnego z niczym. Pierwszy to jest Oracle, tam jakaś sprawa sądowa, coś tam o użyciu fair use, to tam walić, yellow fever, jakaś pewnie choroba albo coś tam. Ale trzecie, 87% edytorów Wikipedii to mężczyźni. Brakuje nam dywersji kobieco-mężczyznej, mówi ekspert.
Ja pierdolę.
Czwarte. czy Brytania jest naprawdę najmniej rasistowskim państwem? A piąte? No, piąte to akurat Kurt Cobain, ale przed chwilą było też związane z rasizmem. Także USA jest przynajmniej trzy razy dziennie, tak nie wiem, pojawia się jakiś tak związany z tym, no to jest źle w tym kraju i w ogóle kobiety i w ogóle i dlaczego i po co i na co, więc tam to się dzieje dopiero imba i ja tak czasem wolę sobie przejść na polski, te tagi polskie, bo jak widzę to co piszą tam, to po prostu przy tym co u nas jest, to jest, to my mamy bardzo dobre.
Dzisiaj na naszym Discordzie latało, tylko teraz nie jestem w stanie tego znaleźć, ale była właśnie jakaś dyskusja, bo ktoś się strasznie oburzył, że jako student nie dostaje za darmo gotówki, a przecież nie pójdzie do pracy, bo też działa społecznie i na tę działalność społeczną trzeba mu dać pieniądze. I ja tak, wiesz, popatrzyłem, podrapałem się po główce, źródło krytyka polityczna i właśnie przez takie kreatury wstyd się ludziom przyznawać do poglądów lewicowych. Bo kurde, bo on ma działalność, jak to było, to działalność społeczną i on potrzebuje być właśnie tutaj głaskany po pupci, bo jego działalność społeczna jest, nie wiem, większa niż twoja, czy coś takiego, nie wiem.
Tak, tak. No, także powiem ci, że w Polsce i w ogóle w USA wszędzie jest ten problem głośnej mniejszości, bo ja dobrze wiem, że większość lewicy normalnie myśli. To są ludzie, którzy pracują, którzy wiedzą, że no nie można, powiedzmy, dostawać coś za darmo, bez włożenia czegoś przynajmniej. I wiedzą, jak działa system, że podatki są, tak działają. I to, że dostajesz państwo od cudzysłowiu, znaczy pieniądze od państwa w cudzysłowiu, to tak naprawdę nie dostajesz ich od państwa, tylko właśnie z tych podatków i inne rzeczy. Oni to rozumieją, ale jest ta głośna mniejszość, która często ma, nie wiem, trzy komórki mózgowe, albo tam ktoś ich mocno w beczce targał, jak się rodzili, ale w każdym wypadku no, nie mają fundamentalnej wiedzy na temat tego, jak działa po prostu ekonomia, jak działają ludzkie nawet interakcje, bo oni myślą, że na przykład jak im się wydaje, że ktoś jest ofiarą albo że komuś jest źle, to tak musi być. A to tak wcale nie musi być właśnie. No to prawda. Ludzie z lewicy w większości to są normalni ludzie, tak samo jak ludzie z prawicy też są normalni ludzie. Po prostu jest ta głośna mniejszość, której, nie wiem, chyba za dużo razy toster do wanny wpadł.
trochę tak, ale próba, nie wiem, robienia w ogóle z tego, to znaczy, wiesz, no, niech se tam mówią, co chcą, tylko też trzeba pamiętać, że jakąś twarz, jakiś wizerunek ma się tylko jeden i przy wrzuceniu odpowiednio ciężkiej bzdury, a wiadomo, że to jest pewna forma bzdury, no to będzie się to ciągnęło i taki, wiesz, taki typowy Janusz, który, dajmy na to, nie oglądał Full Metal Alchemist i nie wie, że żeby coś uzyskać, to trzeba włożyć coś o takiej samej wartości, powiedzmy. I dla niego będzie to, nie wiem, jakieś staranie się o uprzywilejowanie. A my, Polacy, mamy coś takiego, że jeżeli ktoś sobie coś załatwi, czego my nie możemy sobie załatwić, to wtedy mamy oto masakrycznie wielki ból dupy. Tak było ze szczepionkami, w sumie cały czas jest. Tak jest na przykład z Obajtkiem, że on sobie tam ogarnął, a my nie możemy. Czy nie wiem, czy pretensje do kleru, który dostaje działkę za 1 promil jej wartości. Oni mogą, a my nie. I to w nas, może nawet to nie jest tyle cecha bardzo polska, tylko bardziej cecha ludzka. Tylko że my Polacy cały czas widzimy w naszym otoczeniu uprzywilejowane osoby, które właśnie w ten sposób dostają coś za darmo, ze względu na to, że są lepiej urodzone, albo że są bardziej wpływowe, że tam więcej oblizali prezydentowi Dudzie długopis, coś w tym stylu. I no i bez względu na kierunek tej strony politycznej, wydaje mi się, że jest to całkowita patologia, a domaganie się jeszcze dopisania takiej kolejnej grupy uprzywilejowania zamiast walczenia z istnieniem tych, które już są, to jest nie wiem, to nawet... No, kurde, to nie wiem, to jakiś pijany pięciolatek musiał wymyślić, bo to inaczej to nie widzę żadnych szans na rozwój tego kraju.
Polska zawsze próbowała pokazywać, raczej Polacy, że o, ty masz, to niesprawiedliwe, nie? I to zawsze gdzieś w głowie Polaków było, ale jesteśmy w takim momencie, w którym to już nie zaczyna być. Ty masz coś, czego ja nie mam i to jest niesprawiedliwe, tylko ty masz coś, co było moje albo co mi podjebałeś i trochę czuję się oszukany, bo ja tak sobie myślę, że jak spojrzeć na te rzeczy, które ma Claire, który ma ten Obajtek, to ile procent z tego to jest coś, na czym on się dorobił, czyli ludzie mu dali to, jakby to powiedzieć, chcieli mu to dać, osoba, od której pierwsze przeszły pieniądze, bo wiadomo, on to dostał pewnie od rządu, od tego, ale te osoby, które na przykład płaciły podatki albo tam inne rzeczy, to te pierwsze źródło, czy oni chcieli, żeby to poszło tam akurat? Kurwa, nie sądzę.
No dokładnie tak, podejrzewam, że też był pewien rodzaj, nie wiem, jakiejś kreatywnej księgowości, jakieś właśnie mienia bezspadkowe, które oczywiście przechodzą na Skarb Państwa, a potem Skarb Państwa sobie będzie mogło robić z nimi co tylko chce. I ty jako, wiesz, ty jako młody człowiek mieszkający w Polsce nagle sobie chcesz kupić nieruchomość, tak? Czy to, nie wiem, działkę nad jeziorem, czy nawet jakieś mieszkanie w dużym mieście, nieważne, ze względu na to, że dużo tych terenów stoi zwyczajnie od Bogiem, nikt się nimi nie zajmuje, ten rynek jest strasznie wysycony, a ceny są szalone. Ceny są szalone i bezpośrednio już to wpływa na twoje, nie wiem, na twoje możliwości nabywcze w tym przypadku, więc no dobra, no nie spodziewam się, że teraz nagle, że będę żądał od Skarbu Państwa, żeby podzielił się i wystawił połowę swoich nieruchomości na sprzedaż, dajmy na to, ale jeżeli słyszę, że ktoś jest traktowany preferencyjnie i to nie jest pod jakąś inwestycję, która da miejsca pracy, tylko właśnie dla takiego pana Rydzyka, dajmy na to, a swoją drogą o panu Rydzyku jeszcze za chwilkę wspomnę, no to naturalnym jest, że nie będzie na to, nie powinno być przynajmniej na to zgody, a chyba za bardzo wierzę w ludzkość, bo najwyraźniej aż takiego sprzeciwu nie ma, skoro dzieje się to już od 30 ponad lat. A jeszcze o Rydzyku chciałbym wspomnieć, dlatego że wyszła książka Rydzyk i przyjaciele, część pierwsza, jak dotąd, którą bardzo chciałem przeczytać, a nie mogę, bo nie ma wersji e-book. To znaczy mogę sobie kupić, tak, ale wolę e-booki i rzadko się z czymś takim, z nowymi takimi wydawnictwami, rzadko coś takiego mi się zdarza, bo wiadomo, że jeżeli coś wyszło w latach 90. i nie miało do druku, no to wiadomo, że raczej w wersji cyfrowej tego nie będzie. Ale kurde, ale czemu właśnie w ten sposób? Czemu w XXI wieku ktoś wydaje książkę tylko i wyłącznie na papierze?
Serio? Nie w ogóle żadnych nic? Kompletnie? Bo tak trochę słyszę to i tak nie potrafię uwierzyć w to. W sensie, kto w ogóle w dobie pandemii wydaje książkę na papier, papierową książkę? Dlaczego? O co tu chodzi? Czy to jest po prostu pranie hajsu, czy to... A nie, poczekaj, czy to jest książka szydercza, czy jest to książka o raczej Rydzyku i chwaląca, bo w sumie nie mam pojęcia.
Nie, to jest dziennikarz śledczy Tomasz Piątek, który tam historię Morawera między innymi wcześniej opisywał. Wziął na warsztat Rydzyka, no i bardzo chętnie bym się, kurde, z tym zapoznał. Wiesz co, biorę pod uwagę, bo raz tak było bodajże... Ta nowa książka Snowdena, że ona w formie e-bookowej pojawiła się bodajże miesiąc po premierze, tak? Bo coś tam, nie pamiętam o co chodziło, ale była informacja, że tak, teraz jest premiera papierowa, a wersja e-bookowa z jakichś tam względów będzie przesunięta na za 4 tygodnie. No to sobie poczekałem i kupiłem, tak? A tutaj nic, to po prostu jest, możesz sobie kupić, jest nawet w promocji za 25,74, odbiór w salonie 0 zł, ale ja nie chcę. Dlaczego?
W USA też nie lubią książek. Doktor Zeus został zabanowany jak człowiek. Słyszałeś o tym?
Nie.
No to zablokowali właśnie druk książek doktora Seussa i najlepsze jest to, że zablokowali też możliwość kupna e-booków. Doktor Seuss to były książki dla dzieci edukacyjne. Co tutaj mogłoby tak ci do głowy przyjść? Myślę, że kurczę, kot w kapeluszu najbliżej? Kurczę, nie wiem właśnie, cholera. Zaraz sprawdzę, jakie książki zrobił.
A to po pierwsze i najważniejsze, dlaczego go zablokowano? Bo to tak trochę...
Tak, właśnie chcę tutaj dojść do tego. Tylko chciałem akurat tak powiedzieć o książkach, bo on tam zrobił Loraxa. O właśnie, Lorax, pewnie to może kojarzysz.
A, to tak.
Był film, ale film był... No film to w ogóle się do książki nie umywał, bo książka była w taki sposób napisana, że tam, no, że ta osoba tak naprawdę, ty jako właśnie ta osoba, co czyta tak naprawdę, powoduje to, że może, wiesz, niedługo już w ogóle nie być drzew albo innych rzeczy, po prostu, wiesz, takie małe akcje. I tam rzeczywiście uczyło dzieci, że to nie jest tak, że jedna osoba to robi, albo jest jakiś zły, wiesz, tam gościu. Nie, po prostu to są związki, takie dużo ludzi na to wpływa. No ale dobra, bo chciałem się spytać, o co chodzi, to jest ważne. Z tego, co wiem, pojawił się rzeczywiście jakiś rasizm w jego książce. No to jest prawda. Znaczy, czy prawda taka 100% nie wiem, ale wszyscy o tym piszą, że pojawił się jakaś jedna linijka tekstu, która powiedzmy separowała czarnych od białych. Nawet nie było tak, że wiesz, że tam źli czy coś, tylko tam no, separowała. I to jedno zdanie już kompletnie go wykreśliło z w ogóle jakiejkolwiek sprzedaży, pomimo że w innych książkach to się nawet nie pojawia. Ale jest to tak i tyle, bo anulujemy go. Właśnie jest teraz kultura anulowania ludzi. Kurde, on napisał książkę w 1900, wtedy jeszcze inaczej się patrzyło. To dlaczego może pana Tadeusza na przykład nie zablokujemy? Bo ja sobie przypominam, że tam takie rzeczy się odpierdzielały. Albo w ogóle w książkach starszych, tam przecież dziewczyna... W czym to było, że tam Maćko z Bogdańca, w jakiej lekturze to było? Powiedz mi.
To Maćko z Bogdańca był w Krzyżakach.
No właśnie, w Krzyżakach. Przecież on chciał poślubić dziewczynę, co miała chyba 12 lat. To czemu tego nie zabanować, nie? Ale nie, to jest w porządku wszystko. Tylko akurat o to się uparli. Właśnie. Ja myślę, że to wcale nie chodzi o te właśnie... ten jakieś zdanie rasistowskie, tylko komuś nie podpasowało to, ktoś tam jakoś coś i po prostu stwierdzili, dobra, blokujemy to całkowicie, bo na przykład będzie nam to niszczyć naszą ideologię, którą chcemy wprowadzać w państwie USA.
Właśnie sobie czytam za Washington Post o tej historii. Odkryto, że spośród 2240 zidentyfikowanych postaci w jego książkach jest 45 o innej rasie, co daje 2% całkowitej liczby postaci. Spośród tych 45 postaci o alternatywnej rasie, 43 wykazywały cechy zachowania lub wygląd, które są zgodne z krzywdzącymi i stereotypowymi wzorcami, stwierdzono.
Niech Disneya zablokują. W ogóle wszystkie filmy Disneya. Wcale nie był antysemitą.
Wiesz co, ale tak się zastanawiam, bo cechy zachowania lub wygląd, które są zgodne z krzywdzącymi i stereotypowymi wzorcami. Czyli na zasadzie, kurde, no może by się tak dać tym rasom samodzielnie wypowiedzieć, tak? Bo jeszcze trochę się okaże, że jeżeli użyjesz czarnej kredki do narysowania czarnoskórego w komiksie, to zostaniesz posądzony o rasizm ze względu na to, że jest to wygląd zgodny ze stereotypowym wzorcem.
No, powiem ci, że tak się dzieje aktualnie, to tak jak mówiłem, że osoby, to jest trochę chamsko mówić, ale to jest prawda, osoby białe wypowiadają się na temat tego, co jest złe dla osób czarnych. Ja wiem, że teoretycznie czarni, biali to samo, no ale jeżeli już mówimy o szczególnej rasie, bo oni tak robią, oni mówią, no jak to, przecież czarni ludzie się obrażą na to, nie? A skąd ty wiesz? o co oni się obrażą. Może dla nich to jest śmieszne na przykład, może mają dystans do siebie, a może w ogóle dla nich to nic nie znaczy, bo po prostu nigdy na to nie zwrócili uwagi i to w sumie im koło bereta lata.
No trochę tak, z tego całego, to już dawno, dawno temu w zeszłorocznej iteracji protestów w BLM, pojawiła się w Polsce czarnoskóra babka, która wyszła z tym, z transparentem Stop Calling Me Murzyn. I wiesz, i to do mnie dotarło, tak? Bo jeżeli czarnoskóry się skarży na to, tak? Zaznacza, że jej to przeszkadza, to spoko, nie? No, decyzja, czy jesteś obrażony, należy do obrażanta, a nie jakiejś białej pały na stołku ministerialnym. I wiesz, i to do mnie jasno przemówiło i powiedzmy, no może nie tyle, że nagle zmieniłem swoje życie o 180 stopni, ale pamiętam to i zwracam uwagę na to w swoich wypowiedziach. No ale takie, kurde, to wycofanie całej historii, w ogóle blokada informacyjna książek, jakby to było jakieś pierdolone Mein Kampf.
No, a przecież Mein Kampf można nadal kupić na Amazonie, a tego nie.
No patrz pan, ale kurde, mam nadzieję, że to pójdzie w takim kierunku trochę jak z efektem Streisand, że jest to bardzo krótki epizod, który bardzo szybko się skończy, ze względu na to, że aż tak silne blokady będą powodowały no coś zupełnie, będą miały reakcję zupełnie inną niż oczekiwana przez tych, którzy próbują je przeforsować.
Rynek Bitcoinu się zrobi z tych książek, bo niektóre szły po $1000.
A tutaj Kurt pisze, cancel culture zabrała nam cycatą lolę. Powiem tak, to chyba ten, jakiś nie wiem, czy Dziambor, czy jakiś inny z Cloud Federacji właśnie się strasznie o to oburzał w zeszłym tygodniu, ale dobre widziałem podsumowanie, że jeżeli dla kogoś z szczytem, nie wiem, ważnym problemem społecznym są cycki narysowanej królicy w filmie dla dzieci, to ma problem raczej ze sobą.
O, dokładnie. W ogóle, jaki jest problem w tym, że, nie wiem, postać, która teoretycznie nie istnieje, nie jest nawet człowiekiem, wygląda tak, a nie inaczej. Nie wiem, ja się sam zastanawiam, dlaczego ten przeprojektowanie było. Były przecież postacie w kreskówkach, które były trochę rozseksualizowane, no jasne. Ja nawet nie będę tego zaprzeczał, bo chyba Mr. Rogers, coś takiego, Finding Mr. Rogers, nie pamiętam, tam była taka kobitka, która była no prawie jak Pamela Anderson albo te inne, kurde, to było coś takiego, że jak dzieciak to widział, takie, o kurde, co to za kobieta? I wiesz, to się działo, ale pytanie, czy to było takie złe, w sensie, okej, rozumiem, są różne, powiedzmy, etapy, nie? Jak pojawia się ładna kobieta w normalnym stroju, nie goła, po prostu, to jest jakiś problem?
No wiesz, no to jest kolejny stereotyp, który uprzedmiotawia kobietę, tak nie wiem, próbuje się wczuć w jakiegoś adwokata diabła. Ale wiesz, ale też z drugiej strony, czy przypadkiem nie mogło być tak sobie oczywiście hipotetyzuję, że w pierwszym kosmicznym meczu to był, nie wiem, wśród designerów postaci był po prostu jakiś furas, który postanowił mrugnąć do społeczności furasów właśnie w ten sposób, robiąc królicę z wielkimi biodrami i jeszcze większymi policzkami.
A może to jest trzecia opcja i po prostu rodzice szli to oglądać i chcieli dać coś, żeby sobie rodzice pooglądali chociaż w trakcie tego? No nie wiem, ciężko powiedzieć, ale możesz mieć rację, nie? Bo rzeczywiście było tak, że właśnie ci, co rysowali w Disney, też nie byli świętoszki, też mieli tam swoje za uszami. Chyba w Królu Lwie pojawiła się jakaś chmura czy coś, teraz don't quote me on that, ale gdzieś tam w disneyowskim filmie jakimś była goła kobieta, były też rzeczy, które przypominały jakieś takie kontekstowo seksualne rzeczy. Także animatorzy Disneya swego czasu wcale nie byli świętoszkami, no a cofając...
To za mało oglądasz filmów z żółtymi napisami. Gdybyś oglądał, to byś wiedział, że to był spisek iluminacki, żeby oswajać dzieci z seksualnością, żeby potem łatwiej je można było porywać i gwałcić.
A tak, bo to jest ten logos, tak? Ten Sanjaya z Lechii, tak? On tam miał Boga Logosa, czy coś takiego, i wiesz, on lubił, jak były ładne rzeczy, ale seksualizacja to było zło. W sensie, że kobieta ma dobrze wyglądać, w sensie ma być ładnie ubrana, ale nie może zdejmować tego, bo wtedy rani uczucia z Logosa się jakoś tak.
Na pewno matka 6-letniego dzieciaka marzy o tym, aby oglądać króliczycę wywijającą pośladkami na ekranie. Może trudno mi powiedzieć, tak? To, że zresztą, kurde, no to jest remake, tak? To nie jest tyle druga część, co jest to opowiedzenie tej historii. No dobra, nie znam, nie wiem, jak to wygląda od strony fabularnej, no ale wątpię, żeby to była taka kontynuacja per se. Więc ciężko by tutaj oczekiwać, żeby wszystko wyglądało dokładnie w ten sam sposób, i bym się, powiedzmy, nawet bardzo zdziwił, no bo jeżeli chcesz coś odtworzyć i zrobić tę historię dokładnie w ten sam sposób, co się zdarza teraz, jak nie wiem, jak wyszedł ten nowy Król Lew, tak, bodajże w zeszłym roku, czy jak wyszło parę lat temu Total Recall, też nowa wersja, gdzie fabularnie było to podobne, ale w parę naprawdę konkretnych elementów fabularnych było w zupełnie inny sposób przedstawione, czy opowiadało bardziej jak na zasadzie legendy tę historię po raz drugi i prowadziło do zupełnie innych wniosków, dajmy na to, do innego progresu postaci. To nie jest remake, to nie jest tylko i wyłącznie wzięcie tego scenariusza i odegranie go przy użyciu nowszych kamer.
No to prawda, a oglądałeś wypowiedź Chinki, to znaczy, ona chyba nie jest Chinką, bo to jest tego, Boże, no, mów mi, obok Chin, wolne państwo, tylko że nie chińskie, tylko że chińskie.
Tajwan,
właśnie, ona jest chyba z Tajwanu, ale się nazywa Chinką, no bo oni tak w sumie mają. No i ona oceniała Króla Lwa, tego, Boże, nie Króla Lwa, wróć, Mulan, reedycję tą na żywo, w sensie z aktorami. Mhm. I ona stwierdziła, że to jest straszne, bo było pod dyktando władz chińskich. Jak oryginalna Mulan nie była, znaczy też nie była jakoś specjalnie tam wbrew temu, co w Chinach wtedy się tam było złe. Ale to było szczególnie tak zrobione. Tam nawet pokazali jakieś podobno obozy, które no tam dla władzy chińskiej to wręcz miejsce, wiesz, tam trafiają jakieś osoby. Nie wiem dokładnie, to musiałbym przebadać to, ale wiem na pewno na stówę, że się oburzyli tam w Tajwanie. Także to pokazuje, że Disney jako marka, to w ogóle jako większość marek, to trzeba wiedzieć, w ogóle jako korporacji, oni mają w dupie ciebie, mają w dupie w sumie kraje. Dla nich liczy się pieniądz i liczy się największa ilość zysku. Jeżeli w jakimś kraju coś będzie nie tak, że na przykład nie mogą zrobić tego tak, to oni tak trochę podkręcą, żeby było inaczej, żeby na przykład tam się sprzedało i żeby było ok. Więc oni liżą dupę wszystkim, którzy dają dobre zyski. A Chiny są duże, więc będą im lizać dupsko.
No wiesz, w sumie nic dziwnego. To znaczy, oczywiście możemy to opisać jako złe, no ale nie powinno, no przecież Disney czy jakakolwiek inna korporacja nie jest organizacją charytatywną i też produkuje coś, tak, co chce potem sprzedać. A że to nie będzie właśnie poprawne polityczne, chociaż też, kurde, z takiej trzeciej strony, bo tak jak opowiadałeś, kojarzę ten materiał i to nawet więcej niż jedna osoba była dość mocno tym sposobem przedstawienia oburzona i z całkiem niezłą, z całkiem sensowną argumentacją. Problem pojawia się trochę i w innym miejscu, ze względu na to, że coś musiało się w rozwoju naszej cywilizacji stać bardzo nie tak, że przez te stereotypy, które powiela Hollywood, nagle one przenikają do naszego codziennego życia, tak? I to w jakiś sposób, nie wiem, jest przedstawione Las Vegas w filmach, czy w jaki sposób są przedstawiona, no dajmy na to, Polska gdzieś tam w jakichś innych mediach.
No nie mów mi, że jak oglądałem Gwiazdy Lombardu, to tak w Lombardzie się nie handluje. No nie, kłamiesz, kurwa, kłamiesz.
No właśnie wygląda na to, że trzeba ludziom to zwyczajnie, nie wiem, przypomnieć, że to do końca tak nie jest i wtedy, wiesz, będziemy w jakiś sposób może mniej manipulowalni, tak? Bo dla mnie to też jest nie do pojęcia. ale najwyraźniej taki mechanizm działa.
Ludzie traktują filmy jak sztukę, a nie wszystkie filmy są sztuką. Znaczy, wszystkie są, ale nie wszystkie są wysoką sztuką lub prawdziwą sztuką. No to wiadomo, sztuka sztuce nierówna. Wszystko może być tam, wiadomo, artem, sztuką. Ale o co mi chodzi, że nie wszystkie filmy to dokumenty i nie wszystkie filmy są prawdziwe, bo no, nie ma autor, nie jest zmuszony do tego. I oni myślą, że to jest tak jak kiedyś, że wiesz, jak poeta pisał, to pisał na przykład wiersz i ten wiersz, wiadomo, nie musiał być prawdziwy, a był na przykład kronikarz, który tam pisał. I oni traktują filmy jak takie, kurwa, kroniki, nie? Że to musi być prawdziwe.
Ja pamiętam, jak dawno, dawno temu z moją babcią miałem rozmowę na temat takie seriale paradokumentalne, W11, coś takiego, nie? To wtedy się pojawiało. I ona to pasjami oglądała, nie? I kiedyś wręcz mi tłumaczy, że weź sobie, wnusiu, obejrzyj tutaj, bo to są prawdziwe zdjęcia z prawdziwych akcji policji. Ja tak patrzę, co kurwa? Bo wiesz, no problem był taki, że są tam zatrudnieni policjanci prawdziwi, tak? Tacy prawdziwi i oni też są forsowani w pewien sposób. I że podkreśla się tą prawdziwość, że to faktycznie czynni funkcjonariusze. Ale wiesz, no ale do osoby, no, która naprawdę głupia nie jest, tak? Ale już powiedzmy, nie jest w wieku swojej maksymalnej świetności intelektualnej. Takie coś zwyczajnie bardzo, bardzo dociera. I nie zdziwiłbym się, gdyby obejrzała Mulan, to też by na nią w ten sposób wpłynęło. I szkoda, kurde, bo nie wiem, może jakieś takie ostrzeżenie, żeby co 15 sekund tam, nie wiem, pokazywać, żeby tam na dole pasek przejeżdżał. Oglądasz fabułę. To jest tylko wymyślona historia.
Oj, bo 11, Jezu, ja znam wszystkie chyba teksty z tego, pamiętam, było. Albo zaczniesz gadać, albo skończysz w pierdlu. Ja mam już wyniki z laboratorium. O tak, bo 11, Boże, to były dobre rzeczy, tylko ludzie to właśnie brali za bardzo. W ogóle wszystkie te rzeczy biorą za bardzo. Ja uważam, że troszkę trudne sprawy, te rzeczy, to jest tak zajebisty humor, ale dlaczego zajebisty? Bo autorzy tego myślą, że robią dobrą komedię. Znaczy nie, robią dobry dokument, paradokument w cudzysłowie. Tak naprawdę tam przychodzą aktorzy, którzy nie umieją grać, robią dosłownie taką Januszerkę. Czujesz się, jakbyś, nie wiem, oglądał Wujka Stacha, co się napierdolił i robi rozróbę. Także te wszystkie paradokumenty, bo W11 było paradokumentem, to były śmieszne, dlatego że tam ci aktorzy byli tacy nieporadni i to takie było właśnie fajne. A ci, którzy nie ogarnęli tego, na przykład właśnie te babcie, bo dla nich klimat, wiesz, wujek Władek się zżygał na stole, to normalna sprawa, to tam traktowały to jako prawdę taką ostateczną.
A koniec końców wydaje mi się, że twórcy bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, że robią byle co, tylko wiesz, problem jest taki, że byle co się sprzedaje i tak mam jakieś takie wrażenie, że robią coraz gorsze gówno, tak żeby, nie wiem, na zasadzie jakiegoś, nie wiem, jakiegoś zakładu, który powstał kilka lat temu, a wiesz co, a ludzie tego nie kupią, to potrzymaj mi piwo, nie? I dawać trzepiamy odcinek godzinny, który będzie nagrywany 2 godziny maksymalnie. I jedziesz cały czas z tematem, no bo mimo wszystko, to nie są ludzie, którzy w telewizji są od przedwczoraj, tak? To są ludzie bardzo często, przynajmniej z tego kluczowego zespołu producenckiego, no to są ludzie, którzy robili oprawy do różnych innych fajnych rzeczy czy pracowali przy potężnych, no jak oczywiście na polskie warunki, produkcjach filmowo-telewizyjnych i to nie jest tak, że oni nie potrafią, tak? To po prostu się okazuje, że po co masz się starać, żeby zrobić dobry obiad, jeżeli wystarczy, że nasrasz na talerz i posypiesz koperkiem. I w dalszym ciągu zostanie to kupione.
Albo koleś świetnie kłamie, albo mówi prawdę.
O, tak. O, pierdolę, głębokie.
W11, tak. To był program piękny, tak jak te wszystkie rzeczy, ale to fakt. Kurde, przewijali się w tym, ale ja uważam, że oni trochę złapali też internet i zobaczyli, że to się jednak sprzedaje. I w internecie robią memy z tego, to dobra, to będziemy jeszcze bardziej kręcić. Przecież Dariusz, znaczy dobra, on tak się nie nazywa, ale ten aktor, co grał Dariusza w wannie z Trudnych Spraw, To on teraz praktycznie pojawia się w prawie każdym odcinku jako jakiś, nie wiem, psychopata, socjopata albo osoba, która, nie wiem, tam zaraz będzie miała pecha i sąsiedzi będą, nie wiem, o morderstwo go tam określać. Także wiesz, oni trochę gdzieś zaczęli bazę, nie? Że tutaj, nie? Tutaj mamy jakiś kult, tutaj nie osoby oglądają to dla beki, to czemu to nie podkręcić, nie? I zrobić jakieś w ogóle debilizmy. Także jak ci reżyserzy może się w tym nie łapią, tak myślę, że upper management i cały PR, to myślę, że oni dobrze wiedzą, co tam się dzieje.
No w sumie całkiem celne, a to też warto zwrócić uwagę na to, w jakich godzinach zazwyczaj jest to emitowane, bo to nam mówi bardzo dużo o targecie, tak? No i zasadniczo godziny emisji nie pasują do osoby, która pracuje, bo zazwyczaj to nawet nie wiem, mógłbym sprawdzić teraz, ale z tego co pamiętam, to tak jakoś właśnie od 13 do 17, kiedy normalni, kiedy ludzie pracy są zajęci czymś innym, czy nawet jak wrócą, to nie rzucają się od razu na telewizor, tylko jakiś obiad sobie zrobią, czy nie wiem, tam trochę z dziećmi czasu spędzą. Więc target właśnie jest dla bezrobotnych, może tam dla uczniów, studentów też, bo to też były jakieś tam spin-offy w ogóle do jakaś szkoły, nie szkoły, cuda na kiju, wianki. No i bezrobotni, emeryci i nie wiem, jakieś tam samotne matki zajmujące się domem. To jest taki podstawowy target.
Oj tak. To akurat u mnie lecą takie programy non-stop, bo rodzicielka sobie ogląda. Dość szczerze, ja czekam jeszcze na program pod tytułem Na zakrystii.
O Boże. O jejku, nie wiem, podobno ojciec Mateusz bardzo stracił na oglądalności, kiedy zmieniono godzinę emisji, tak, że być może...
Będą to wszystko tego, że będą zmieniać miasto. We Wrocławiu teraz będzie się działo, oj.
Tak, bo tam...
Oj, panie.
Jest, ten ojciec Mateusz, to skąd tam był?
Czekaj, kurde, miałem to na końcu tego.
W każdym razie gdzieś ktoś tam policzył, że patrząc na ilość morderstw, to ta populacja się już prawie o połowę zmniejszyła.
Czekaj. Bo ja aż teraz muszę sprawdzić sobie miasto. Kurde, Sandomierz. A w ogóle wiesz o tym, że ojciec Mateusz wcale nie jest naszą produkcją?
Nie zdziwiłbym się nawet.
Jest to na licencji włoskiej, taki serial Don Matteo.
nawet kurde, imienia nie potrafili wymyśleć, ja pierdziele, nie.
Tam nieźle się działo, w ogóle takie włoskie, nie, i Don Matteo, to ja bym bardziej brał co innego niż ksiądz, no, okej. Okay.
Kurde, ale może to też jest taka ciekawa forma, że jesteś sobie tam, wiesz, takim księdzem, co jeździ sobie na rowerku, nie? A oprócz tego gonisz kolumbijską kokę ukrytą gdzieś tam pod komunikantami.
Myślisz, że on nie robi tego? Myślisz, że skąd on ma pieniądze, nie? Na te wszystkie rzeczy? I co? Myślisz, że co, w Sandomierzu to on cały czas ma ten sam rower? Co?
Ale już widzę scenariusz jednego odcinka, żeby przemycić przez granicę właśnie ten koks, to zrobił z niego te wafelki, nie? I mu się pomyliły podczas mszy i ludzie zaczęli dostawać chorych jazd.
Ale zauważ, no? Że zawsze w tym serialu jakieś dziecko jest z nim, w sensie zawsze mieszka z nim jakieś dziecko, czy to jest przypadek, w sensie w oryginale żadnych dzieci nie było, w sensie byli sami dorośli, a w naszej polskiej wersji Boże, już dzisiaj wszystko mi wypada z głowy, no, tam z księdzem to właśnie dzieci mieszkały, zwykle nawet dwie pary, jakaś dziewczynka lat 12, jakiś chłopak, tak lat 15-16.
No tutaj Grzesio na czacie zapytuje ojca Mateusza, przenieśli do Wrocławia pewnie za pedofilię. I wszystko zamyka się w logiczną całość. Ojca Mateusza, tak. To nie wiem, kiedy ostatni raz oglądałem, co najwyżej go z memów kojarzę. Nawet nie pamiętam, czy jakiś pełny odcinek kiedykolwiek sobie łyknąłem, bo sama koncepcja jest dla mnie szalona.
Oglądałeś, puszczałem ci sandomierski gambit. Oj, tak.
O Boże, popłakałem się.
A to jego skill, bo ojciec Mateusz, wiesz, tam w szachy to każdego rozpierdziela, to tam prowadzi, wiesz, idziesz do niego, mówisz, dobra, gramy w szachy, a wychodzisz z kredytem hipotecznym.
I bez dziecka.
Dokładnie. Oj tak, oj tak.
Zostając w klimacie świątecznym, to znaczy w klimacie kościelnym ze względu na to, że mamy święta, więc można sobie poświęcić. Tym razem trochę, tym razem będzie zupełnie inny nocny Marek. Jest zupełnie inny, bo krawiec ani przez chwilkę dzisiaj nie narzekał na kościół. Zawsze wielką okazją do inby podczas świąt Wielkiej Nocy były groby pańskie, które tu i ówdzie były przystrajane w różny sposób. I powiem ci, że w tym roku jest wyjątkowy spokój, bo są te groby oczywiście w różnych miejscach, tam wszystko mniej więcej na jedno kopyto, tutaj jakieś motywy właśnie związane z pandemią, ze zdrowiem, no tak powiedzmy, można powiedzieć, nic czego byśmy się nie spodziewali w porównaniu do historii, które tam sobie nawet dzisiaj z poprzednich lat przeczytałem, że w 2012 roku gdzieś na jakichś obrzeżach Warszawy grób pański wyglądał tak, że Pan Jezus sobie leżał gdzieś tam na jakiejś wersalce, a obok niego był telewizor z włączoną telewizją Trwam, wygodny fotel i jakiś tam, nie wiem, stoliczek obok, nie? Że można było sobie usiąść na wygodnym fotelu koło Jezuska i sobie pooglądać telewizję Trwam. Czy właśnie jakieś deklaracje polityczne. Natomiast jednak udało mi się znaleźć jak dotąd jeden bardzo udany grób pański z podpisem Jak zabijam Jezusa. I jest tam pokazana taca z banknotami, butelki i puszki po piwie, a także zdjęcia aktywistów LGBT. I jest jeszcze są jeszcze obok tych butelek i puszek po piwie, to może mi się uda skopiować i wrzucić na ekran. Zapisz grafikę jaką. Tak, uda mi się to wrzucić na ekran. Sekundka. Cyk.
A aż sobie spojrzę na lajcie, jak człowiek. Tego jak mi się pojawi.
No, także Jezus sobie leży obok jakiejś tutaj po lewej butelki, puszki po piwie, opakowania po szczepionkach, kombinezon, Maryja z tęczową aureolą, tutaj właśnie jakaś, nie wiem, jakaś taca, jakieś coś, kwiaty dookoła, fotki i aktywistów, którzy tam... czyli wychodzi na to, że Margot i Lempartowa zabija Jezusa, a już miałem ich nie lubić.
Kurczę, a kurde, no nieźle. A tutaj muszę do czegoś dojść, bo w sumie ruszyłeś temat, o którym ja zapomniałem, a jest trochę ważny dla mnie i chciałbym go z apolitycznej strony raczej dotknąć, ale będę musiał trochę napomknąć o lewicy, prawicy, bo to, co będę opowiadał, dzieje się na Reddicie w większości. I teraz dobrze wiesz, że jest ta walka, albo bynajmniej była, no teraz już trochę ucichło, o tą aborcję, o prawa kobiet, różne takie rzeczy. Prawica z lewicą walczy ostro. Jeśli wiesz lub nie wiesz, Reddit jest raczej lewicowy i tam raczej takie opinie przechodzą. Tam akurat tak jest. Twitter to jest akurat, powiedziałbym, bardziej prawicowy, także Twitter z Redditem się tam spierdalają. Tu chodzi oczywiście o Polski, bo tam w zagranicznym to inaczej wygląda rozkład, ale to nieważne. I dzieją się takie rzeczy, jak ludzie sobie patrzą i jest billboard i tam mówią, no te billboardy dzieciaków, jej tam mieli najpierw ból dupy o to, co jest okej, bo to całkowicie mają prawo mieć ból dupy. Ja wręcz powiedziałbym, że nawet popieram to, że mają ból dupy, bo te billboardy to szpetne były i gówno i w ogóle. Ale nagle zaczęli tam postować, jak to robili szprejem, nie? Pisali coś po niej, tam zmieniali przekaz, albo w ogóle rysowali jakieś gówno. I ja się wtedy trochę wkurzyłem, ale powiedziałem sobie, dobra, okej. Są wkurzeni, nie? No wiadomo, anarchia to jest też pewien nurt, który ludzie lubią. Wandalizm nie jest zawsze w ten sam sposób rozumiany. Niektórzy twierdzą, że to jest patriotyzm. Okej, niech im będzie. Ale przychodzi podobna sytuacja i nagle ktoś im ich plakat tak samo pobazgrał i jest to lewicowy przekaz, wiadomo, na plakacie, pobazgrany przez prawicowca. I co się dzieje na tym samym Reddicie, gdzie pochwalają właśnie to, co działo się wcześniej, czyli te bazgranie prawicowych plakatów bądź billboardów przez lewicę? Jak dzieje się odwrotna rzecz, co mówią?
No oczywiście, że to jest...
na policję.
No oczywiście. Policji. To znaczy, wiesz, no takie prawo, tak? No tutaj sam jako osoba, która izrywała plakaty różnego rodzaju w dzieciństwie, no może nie w dzieciństwie, ale izrywała plakaty i coś tam zdarzyło się od czasu do czasu wandalizować, to też jest twoja pewna ekspresja. I ty robiąc coś takiego, doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że popełniasz pewien czyn zabroniony, no bo de facto niszczysz cudzą własność. Bo ktoś jednak zapłacił, ktoś jednak kupił od drukarni te plakaty i faktycznie robisz pewien czyn zabroniony z pobudek, no dajmy na to, politycznych czy jakichś ideologicznych. I to jest spoko, tak? Więc i też tutaj, jak nam zniszczyli nasze, zadzwonić na policję spoko, tylko że jeżeli my niszczymy ich, no to...
No właśnie, o to chodzi.
Wiesz co, tu zależy, bo tak to przedstawiłeś, że właśnie zadzwonić na policję, co jest całkowicie naturalne, tak? Uszkodzono twoją własność, bez względu na przekaz ideologiczny. Ale wyobrażam sobie, że właśnie no tutaj z jednej strony pochwały, z drugiej strony no oczywiście hipokryzja, moralność Kalego można powiedzieć. W sumie nawet mnie to jakoś szczególnie nie zaskakuje.
No mnie też, ale trochę gdzieś mnie to wkurza, bo z jednej strony, wiesz, tutaj popierają, mówią, że dobrze, że się tak dzieje, a z drugiej strony, jak dzieje się coś odwrotnego, to im się bigos gotuje, ale no mają prawo tego, że im się bigos gotowa, wiadomo, ale no ta hipokryzja, która od nich wali, że nam wolno, a tobie nie wolno mieć opinię, nie? Bo to tak wygląda wręcz, że my możemy mówić, a ty masz się zamknąć. I okej, to jest trochę, powiedzmy, ich zdanie, ale nadal uważam, że nie, bo jestem człowiekiem, który ma takie zdanie i twardo go trzymam się, że ja mogę o czymś myśleć w taki sposób lub inny i ty możesz mieć odmienne zdanie i jak bardzo nie będę się z tobą zgadzał, tak będę walczył z całych sił, żebyś mógł to powiedzieć.
Czy ja wiem? Wiesz co, przede wszystkim, pierwsza i najważniejsza, sam prywatnie uważam, że ból dupy jest zdrowy, oczywiście w odpowiedni sposób dawkowany, bo choćby to, że się taka rzecz zdarzyła i że te plakaty były zamalowane i że ktoś właśnie dostał bólu dupy, no to być może w czyjejś głowie po raz pierwszy się zaświeci, ej kurde, przecież to jest absurd, tak? My się my się rodzimy de facto z hipokryzją, jesteśmy domyślnie na nią zaprogramowani i no nie nauczysz się tego w szkole, myślę, że to na własnym bólu dupy najlepiej możesz to odczuć, tak? Jeżeli zauważysz, że coś cię denerwuje, że emocje, że inwestujesz emocje w coś niewartego aż tak dużej inwestycji, no to wydaje mi się, że jest to potrzebne, chwalebne, mądre i sprawiedliwe, aby takie rzeczy miały miejsce, żeby ludzie mieli się gdzie oswoić z bólem dupy.
Tak, i ja będę, zgadzam się na to i niech tak będzie i wręcz niech ból dupio, nie? I nawet niech jadą po tych ludziach, tylko mam tylko nadzieję, że nie będą ich blokować, bo wiesz, jedno to jest, wiesz, niezgadzanie się i jeżdżenie po ludziach, bo to jest okej, to się będzie działo, ale drugie to już jest takie cenzurowanie wręcz i zabranianie, że nie, ty nie możesz i wiesz, że tobie nie wolno. I ja wiem, to rodzi pewien taki, to rodzi pewien ekstremizm, że wiesz, że no to przecież zaraz mi powiesz, to co, temu z wąsami pozwolisz zrobić to, co zrobił? No nie, bo on robił coś już naprawdę złego i też trzeba mieć cholera, gdzieś ten rozum, trzeba mieć common sense, nie? Ja ogólnie trochę to eksponuję, żeby pokazać problem, jaki mam, ale wiem, że to nie jest aż takie, że tam zaraz będą, jak napiszę coś, nie wiem, prawicowego na Reddicie, to mnie zbanują albo coś, bo nie zbanowali mnie. Ja akurat wiem po prostu, jak tam pisać też, żeby mnie nie zbanowali. Ale to już inna kwestia, no ale tak jest, że po prostu mam nadzieję, na razie jeszcze się tak nie dzieje, ale mam nadzieję, że nie będą po prostu blokować opinii ludzi, bo już czyny to jest inna rzecz, nie? Jeżeli ktoś już coś robi źle, no to można powiedzieć, nie? Że no sorry, nie? Ale tak nie wolno, ale Słowa to tylko słowa, według mnie.
Czyli de facto jest całkowicie okej, jeżeli na przykład będę sugerował, żeby pewną mniejszość, pewną grupę społeczną razić prądem. To jest spoko, dopóki nie robię tego fizycznie, tak?
Nie powiedziałem, że spoko jest mówienie tego, bo ja mogę się z tym kurwa nie zgodzić, tylko powiedzmy blokowanie tej osoby, że w ogóle zablokowanie mu możliwości wypowiedzenia się jest złe.
A wiesz, to kurde, niebezpieczny, to znaczy niebezpieczny, wydaje mi się, że reprezentujesz taki, jakby to mądrze powiedzieć. Ja to poruszałem ten temat, kiedy Bogumił z Lupy Sceptyka się pojawił w audycji u Krawca, że bardzo dużo takich szuri czysto niebezpiecznych, tak? Czy to właśnie opierające się o jakiś neonazizm, czy ruchy antynaukowe, antyszczepionkowe, one tak naprawdę w bardzo dużej mierze wyrosły poprzez udawanie, nie wiem, czymś, czym nie są i pchanie się do debaty, tak? Więc jeżeli taki Jerzy Zięba rozmawia na pewnym uniwersytecie z jakimś profesorem i oni są traktowani na równi i obaj mają tak mniej więcej taką samą możliwość wypowiedzenia się, gdzie jeden z nich ma 50 lat doświadczenia i pracy w danym zawodzie, a drugi powiększa cycki hipnozą, ale dla odbiorcy idzie, że ten sygnał jest równy, że każdy ma prawo do głosu i słowa kogoś kompletnie niekompetentnego są przynajmniej tak samo promowane jak słowa osoby, która jest ekspertem w tej dziedzinie. Wobec czego to już zależy, bo w tematach politycznych czy w tematach socjologicznych, no to można powiedzieć, że każdy z nas jest trochę ekspertem. Jeżeli tak sobie ja z tobą rozmawiam, no to byłoby mniej więcej na tym samym poziomie. Ale z drugiej strony, jeżeli bym poruszał tematykę, dajmy na to, żeby nie mówić znowu o tych szurach i antyszczepionkowcach, nie wiem, jeżeli bym dogłosił jakiegoś denialistę, jakbym miał debatę denialisty Holokaustu z historykiem, który jest ekspertem do spraw II wojny światowej, no to już jest coś niebezpiecznego.
Kurde. Ja chciałbym powiedzieć, że trochę masz racji, ale trochę nie. W sensie, ja wiem, jak to mówią, do czego pijesz, bo widzę, że takie sytuacje tworzą problem, bo ludzi łatwo można manipulować dosyć mediami. I to jest trochę fakt, że pewne rzeczy, powiedzmy, w mediach powinny być sortowane tak. I ja tu trochę się będę, jak to mówił, zaprzeczał temu, co powiedziałem, ale ja myślę, że to nie jest zaprzeczenie, bo nadal możesz powiedzieć, co chcesz, ale to nie znaczy, że będziesz miał za to gratyfikację, nie wiem, ktoś kurwa będzie cię w mediach puszczał, albo w ogóle, że będziesz miał przyzwolenie, żeby, nie wiem, stać na równi z kimś, nie? To po prostu pozwala ci, że możesz się wypowiedzieć. A jak to mówią w internecie, twoja opinia znaczy tyle, co psie gówno. Czyli tak naprawdę masz prawo powiedzieć, a to czy ktoś będzie cię akceptował, no to już tam wiesz.
No to jest ten problem, tak, że niby ta opinia jest jak psie gówno, a ludzie chodzą i to jedzą, tak? Więc niestety nie jest aż tak mięciutko i nawet choćby, wiesz, te wszystkie telewizje alternatywne, jakieś tam media narodowe, Jabłonowski, czy nie wiem, czy NPTV, różnego rodzaju takie projekty, które bawią się w publicystykę, wyglądają nawet w miarę profesjonalnie, tylko że właśnie są takim tym drugim obiegiem pozbawionym, nie wiem, swego rodzaju odpowiedzialności, swego rodzaju kontroli. Zauważ, ile razy takie w Realu 24 spadło z bicykla na YouTubie. Jakie tam rzeczy się, wiesz, w kategorii, nie wiem, przemysłu pogardy, w kategorii takiego, wiesz, czystego sączenia jadu bardzo często. No i jedyne, co się najwyżej zdarzało, no to dajmy na to, że został filmik zablokowany, tak? No to jest tak powiedzmy średnio, bo jeżeli porównamy do sytuacji do normalnego świata, no to jeżeli zrobi to jakaś, dajmy na to TVP, no to muszą wtedy zamieścić ten, przeprosiny. Jak zamieszczą to swoje drogi?
Przeprosiny na stronie, po czym te przeprosiny znikają po jednej tak. setnej sekundy.
Ale dlatego mówię w normalnym kraju, tak? No, bo to wiesz, bo to z tymi przeprosinami też różnie może być. Pamiętam, kiedyś był leper, który kogoś tam przeprosił, że przepraszam kogoś tam, że nazwałem go bandytą. Nie, przepraszam za to, że powiedziałem, że jest... kurde, nie, zaraz to spierdolę.
Przepraszam, że powiedziałem prawdę.
Nie, coś było, że jest bandytą ze Zgierza, ale jest z Pabianic.
O kurde, dobry.
Także to trochę tego było. Ale...
No tak.
Ale tutaj akurat myślę, że do jakiegoś sensownego punktu nie dojdziemy, dlatego że ten świat, ten drugi obieg mediów strasznie szybko się rozwija, tak? I z jednej strony to może być taka fajna speluna, jaką mamy tutaj w Nocnym Radiu, gdzie nie udajemy jakichś poważnych dziennikarzy, jakichś sensownych typków, którzy będą siedzieli w pięknym studio za naprawdę solidne pieniądze z jakimś super softem do nadawania, żeby wyglądało, że jest to mniej więcej profesjonalne i nie będziemy zwyczajnie udawać, mydlić ludziom oczu i udawać, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy. Mam nadzieję, że taczka zweryfikuje i w ciągu paru najbliższych lat zwyczajnie pewne rzeczy zdechną śmiercią naturalną. Ewentualnie bardzo się zaskoczę i będzie dokładnie odwrotnie.
Oj tak, taczka zweryfikuje. Mój ulubiony zwrot, stwierdzam, że właśnie tak jest na świecie, że najważniejsze, żeby taczka zweryfikowała i żeby to, co jest do dupy, poszło tam, gdzie jego miejsce. I tak myślę, że jeśli ludzie będą normalni i będą mieli rozum, to tak będzie się działo, bo będzie walka. No wiadomo, z wszystkim walczymy. Niestety, będziemy całe życie walczyć, ale na przykład jak jest taki, powiedzmy, szur, no ja muszę to ruszyć, to przecież jest tona osób, które nie lubi tego szura i będzie proaktywnie walczyć z nim. Nie będzie tam mu zablokowywać tego, bo nie mają możliwości. Ale będą mówić ludziom, no sorry, patrz, nie, on tutaj pierdoli głupoty, no tutaj ten, a ci, co zostaną przy nim, to ja ci powiem jedno, ich nie zmienisz, nawet jakbyś próbował, nawet jakbyś, nie wiem, wyłączył im, kurwa, internet, odłączył im możliwość wypowiedzenia się, oni nadal będą tacy sami, oni nadal będą, nie wiem, jakimś takim czymś. I to są ludzie, ja ci powiem, z czego to się bierze, bo często to są społeczności, i dla nich często ciężko się przyznać do błędu z jednego powodu, że jak przyznasz się do błędu, to ta cała społeczność runie. I oni się tego boją, bo ich cały światopogląd, całe ich życie budowane na kłamstwie runie. I oni będą, co im zostanie, kurwa, skoczyć z 10 piętra albo przywiązać się, nie wiem, sznurem i skoczyć z krzesła? No, musisz też spojrzeć tak na ludzi, nie? Ja wiem, to jest trochę... hardkorowe, ale naprawdę jest dużo grup, dla których powiedzmy takie zetknięcie się z prawdą po prostu skończyłoby ich całkowicie.
To jest dla mnie tak niesamowicie niepojęte i to serio, no obserwuję, nie mam za dobrego social skilla i czasami patrzę na zachowanie ludzkie i się zwyczajnie dziwuję. Siedzę z otwartą gębą i kurde nie rozumiem i próbuję zrozumieć. I to jest właśnie jeden z takich przykładów, tak? Bo mamy sytuację, w której pojawia się jakaś informacja, która wyciąga cię z błędu i że to może być w jakikolwiek sposób zinterpretowane jako coś niepożądanego, jako coś wręcz złego. No nie, no to jest rozwój, to jest nauka, to jest wejście na kolejny schodek. A dajmy na to, kurde, no nawet jeżeli, nie wiem, to kiedyś miałem taką rozmowę, też właśnie tam katolicy, mniej więcej katolicy versus ateiści, ale tam zeszliśmy na temat właśnie tego samego kościoła. No i w ogóle to była większa grupa, także nie wszystkie słowa atakujące pochodziły ode mnie, nawet powiem, że dość mało, no ale na zasadzie argumentów, że tam księża kradną, że gwałcą dzieci, że mają usystematyzowany system przerzucania księży pedofili do innych parafii, wiesz o tym? No wiem. I co, i nie przeszkadza ci to chodzić do kościoła? Nie. A jeżeli Boga nie ma, no to trudno. Dalej będę chodził do kościoła. A dlaczego? Bo tam fajnie śpiewają, fajna akustyka jest, można się wyciszyć.
Bo jest mój sąsiad, no. Bo sąsiad też to robi, a przecież jak ja przestanę, no to sąsiad mnie już nie będzie lubiał, to z kim ja będę rozmawiał? Jakie będę miał życie społeczne? Przecież mnie zlinczują. Właśnie tu jest ten problem. Nie problemem jest to, że oni nie wiedzą, bo oni często wiedzą dobrze, że żyją w błędzie, ale oni nie chcą tego zaakceptować. Po prostu wolą żyć w błogim błędzie, ale po to, żeby utrzymać kontakty ludzkie. Oni po prostu boją się być samemu. To są cholernie normalne uczucia i to jest straszne, bo ja bym chętnie pomógł takim ludziom, jakbym mógł, ale to się nie da, bo bo kurwa jak pomóc takim ludziom? No, to jest problem, powiedziałbym, nie jednej osoby, to jest problem masy grup, które zbudowały się na kłamstwie. I teraz jak wyciągniesz, jak to się mówi, to jedno domino, to całe się pierdolnie.
No właśnie nie pierdolnie. To jest jakieś, nie wiem, wyobrażanie sobie pewnej jakiejś, nie wiem, skomplikowanej rzeczy i przepisywanie tego na jakiś skomplikowany algorytm, że jeżeli tutaj wyciągniesz jedno domino, to ruszy się tam, coś się popsuje, coś się przewróci, ktoś się powiesi i wszystko pierdolnie. A to może się okazać, że wyciągniesz to domino i nic się nie zmieni. Dalej będzie wspólnota, dalej będziesz mówił szczęść Boże swojemu sąsiadowi, dalej będziesz mu czasami dzieciaki podrzucał pod opiekę, kiedy będziesz musiał się czymś zająć, tak?
I miejmy nadzieję, że tak by było, tylko oni tego nie wiedzą i oni prawdopodobnie sami, jak to się mówi, samospełniająca się przepowiednia po prostu. Oni sami do tego doprowadzą. I to jest najgorsze.
No cóż, jak to mądrze określiłeś, wszystkich nie zbawimy. Mamy przynajmniej choćby tę moją dzisiejszą tytułową, co tak, ciszę i spokój, tak.
O, dokładnie. Moja ulubiona rzecz, szczególnie jak sobie kupiłem słuchawki z ENC, czyli blokowaniem szurów. Bardzo dobra rzecz.
Ale w pociągu nie pomogło.
Oj, ale to raczej myślę, że świadoma decyzja.
To dalej jeszcze w przeglądzie tematów chciałem wrócić. Nie pamiętam, czy tydzień temu czasami tego nie poruszaliśmy, bo nie jestem pewien co do dokładnej, kiedy dzień po dniu co się działo. W każdym razie w zeszłym tygodniu gruchnęła informacja o tym, jak pewien były senator Waldemar B., były senator z ramienia PiS, został przyłapany, jak ciągnął psa na sznurku za samochodem. Pies początkowo, po tym jak został przywiązany, przez chwilkę biegł, po czym nie wyrobił się z prędkością, no i był ciągnięty przez jakiś dłuższy czas. Pan Waldemar tłumaczył się w ten sposób, że pies mu uciekł, on go znalazł, no i właśnie chciał dostarczyć psa do domu. Do sieci wyleciała stopklatka z tego filmu, bo zostało to nagrane przez innego kierowcę z daszkamu, z kamerki samochodowej. Pojawiła się jedna stopklatka właśnie. Co to był za samochód? No taki, w którym by się 50 psów zmieściło, jakiś taki potężny SUV, raczej większy. Ludzie oczywiście, mieszkańcy lokalni zareagowali natychmiast, wystawili gdzieś taki plakat Deviant roku 2021 właśnie z tym zdjęciem ciągniętego psa. Ale plot twist. Zanim policja w ogóle do niego dotarła bardzo szybko, okazało się, że koleś ma jeszcze jednego psa. I tego, którego ciągnął, który zdechł po drodze, zakopał gdzieś tam u siebie pod płotem, a tego drugiego psa oddał do schroniska i potem tłumaczył się na samym początku w zeznaniach, że tak, to jest ten pies, tylko że on trafił już do schroniska i proszę mnie tutaj zostawić, bo faktycznie to było nieodpowiedzialne. Po tym, jak już wyszedł z takiego normalnego bronienia się, że to przecież żadna krzywda przywiązać psa do haka, do haka na w samochodzie. I naprawdę, jak to kolejna rzecz, której nie rozumiem, jak w ogóle można wpaść na tak popieprzony pomysł, że bierzesz backupowego psa i udajesz, że to jest ten, którego przed chwilą zabiłeś?
Ja nie mogę w ogóle zrozumieć takich rzeczy, bo ja uważam, jest wartość wszystkich rzeczy na naszej planecie. Nie, my ją ustalamy niestety, stety bądź niestety. I według tej wartości ludzie są na samej górze, nasze zwierzaki gdzieś są na drugim miejscu, potem są tam zwierzęta, jakieś ekologie, inne spierdoły, nie? I oni myślą, że jak zwierzę jest na drugim miejscu, to znaczy, że możesz go napierdalać, to znaczy, że możesz go katować, to znaczy, że nie wiem, możesz zrobić z nim co chcesz, bo on przecież jest słabszy, jest na drugim miejscu i w ogóle i to on ma mi służyć. Okej, to, że jest niżej od ludzi, to prawda, bo to na przykład byłoby w wypadku, kiedy jest pożar przykładowo, nie? Strażak może uratować tylko jedną osobę, znaczy jedną rzecz, a osobę albo psa, nie? No to jasne, że uratuje osobę, nie? No tak jest, ale
dlatego nie zostałem strażakiem.
No, jeżeli ktoś powiedzmy przywiązuje kurwa psa A wie dobrze, że może zrobić milion innych rzeczy. Może go wsadzić do tego samochodu. Może go nie zabrać. Może, nie wiem, kurwa, taksówkę wynająć, tego psa przewieźć. Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Robi kurwa to. No to jest jebanym sadystą, bo on dobrze wie, co robi. Ja nie wierzę, żeby on nie wiedział, że jak pies, powiedzmy, jest przywiązany i ty będziesz jechał, nie wiem, 60 na godzinę, to już wystarczy, żeby psa ciągnąć, bo on nie będzie miał siły, żeby tak szybko biec. Zresztą, kurwa, nie ma chyba takiego psa, który by tak szybko biegł. I będzie ciągany po betonie, a jest coś takiego jak tarcie i mu wszystko zejdzie. No, ja mam w moim świecie, którego nie chciałbym, żeby istniał, ale w takich momentach mam ochotę, żeby stało się tak, że to on, kurwa, teraz będzie ciągnięty takim samochodem i zobaczymy, czy przeżyje.
No, to by było całkiem można powiedzieć, przywróciłoby równowagę we wszechświecie, bo to jednak naprawdę wpaść na taki pomysł, no jestem naprawdę mocno, mocno zdziwiony i zszokowany. A wiesz co, tak jak wspominałeś właśnie o tym, że zwierzęta są na drugim miejscu, to wiesz co, jakoś przez weekend słuchałem sobie bodajże na kanale Safariego jakieś stare szuranoidy i tam pojawiła się między innymi rozmowa o biciu dzieci. I jakiś koleś, tak słychać po głosie, tak, po głosie ocedzieć człowieka, jego można. Taki typowy Janusz z zakręconym wąsem tłumaczy tym osłom, że dzieci trzeba bić, bo inaczej się niczego nie nauczą, a jeżeli nie będziesz dziecka bił za młodu, to jeżeli ono będzie silniejsze, to ci wtedy samo wpierdoli.
Aha, mądre, no tak, kurwa, ale to jest, chyba wyszedł z założenia takiego, że sam ojca chyba napierdala. Bo ja chyba nie widzę innego wytłumaczenia. Ale to jest straszne trochę, bo to pokazuje, jak go ojciec wychował, bo to się skąd wzięło. W ogóle straszne, jak on ma takie rzeczy w głowie, to mnie to przeraża, bo ja bym nie podniósł na ojca ręki, na matkę też, pomimo cokolwiek by się stało, nie? Nie wiem, musiałaby być jakaś naprawdę wyjątkowa sytuacja i to raczej w obronie, a nie w formie ataku, nie? Więc uważam, że to są jakieś, nie wiem, gościu ma naprawdę powaloną rzecz. Mhm. A tu wrócę do tego polityka. Wiesz, jakie on ma wykształcenie? Chociaż nie chcę tu też oceniać ludzi, bo znam wielu ludzi z takim wykształceniem, co są świetnymi, kurde, typami. Wojskowych znam, innych tam, którzy też nie mają specjalnego wykształcenia, są super i wiesz, oni dbają o rzeczy. Ale on jest po...
Rolnik pewnie.
Nie rolnik, tylko ten. Masz technik, liceum i ten.
Zawodówka.
Zawodówka, właśnie, po zawodówce. I człowiek jest po zawodówce. A rzeczy, które odpierdalał w ogóle zapisu, to wiesz, co on odpierdalał
tak,
jeszcze
wiesz
tego?
Jeszcze pamiętam sobie, znalazłem jego konto na Facebooku właśnie, krótko po tych wydarzeniach i miał ostatni wrzucony jakiś tam plakat z 2019 roku, zaraz to znajdę, czekajcie. Stop tęczowej zarazie, czy coś w tym stylu?
Jak dzieci wychowasz, tak będą... Ktoś tu powiedział, że gadam głupoty. Jak dzieci wychowasz, tak ciebie będą traktowały. To znaczy, że to jest głupota, czy że tak myślisz? Bo ja tak właśnie powiedziałem. W sensie, jak dzieci wychowasz, tak będą ciebie traktowały.
No tak
jest.
Więc jeżeli sprzedałbym dziecku, że normalnym jest pomaganie sobie pięścią przy przekazywaniu informacji, no to pewnie, czy prędzej czy później, mogę się bać, że ktoś też będzie chciał mi kiedyś tak wytłumaczyć.
No, także panie Roman, to mam nadzieję, że ten, że się rozumiemy. Także ten. Możesz dokończyć tą historię o polityku, bo pewnie wiesz więcej ode mnie.
Tak, on generalnie został osobiście wykopany przez samego pana prezesa Jarkacza ze względu na bodajże jakieś historie antysemickie, czy jakieś właśnie takie ruchy antysemickie. No ale oprócz tego właśnie znajduje u niego na fejsie plakat. Polak winien służyć tylko Polsce, bronić jej dobrego słowa i honoru Polaków. Ojczyzna ponad wszystko, nie dla bałkanizacji Polski. Gdańsk, Kaszuby i Śląsk są polskie i separatystom mówimy nie. Polska jest Polska tylko unitarna, a nie federacyjna, jak chce totalna opozycja. Nie pozwólmy jej na przerwany w 2015 roku
Ideologiczny.
Tak.
Ideologiczny.
Piąty rozbiór Polski w ogóle. Nie wiem, kiedy był czwarty tak oficjalnie.
Tak, ale jest jeszcze coś, co zrobił i ci powiem. Pierwszą rzecz, delikatną, pojawiał się bardzo często z swoją kochanką publicznie. Kochanko, tak, miał żonę i pojawił się kurwa z kochanką. To jest pierwsza rzecz. A druga, co odpierdalał, biegał za swoją żoną z siekierą w domu. I potem policji się tłumaczył, no, to nic nie było, się tylko tam trochę zdenerwował.
Lartowali sobie.
Chciałem sobie zrobić ćwiczenia w domu. A żona akurat była, to zrobiłem ćwiczenia.
Ja pierdolę.
Także typo ewidentnie chlejus, pius i jakim cudem taka osoba w ogóle do Senatu, bo on nie jest w Sejmie, ale jest senatorem. Jakim w ogóle prawem taka osoba się dostaje do budynku?
No najwyraźniej ktoś tutaj musiał na niego zagłosować, a że się znalazł na listach PiSu, tak? No to też bardzo często, i to jest w ogóle szokujące, gdzieś tam słyszałem, że jakiś gruby procent, coś w stylu 30% głosujących, decyzję o tym, na kogo zagłosować, podejmuje już przy urnie, nie wcześniej.
Sorry, ja tu jeszcze przerwę, bo Cezek napisał, że miałem sąsiada, sąsiadkę, wychowała trzech synów bezstresowo. Jeden siedzi, drugi nie odwiedza matki, trzeci jak ojciec miał przeszczep płuc, to powiedział, że nie pomoże, bo od tego są odpowiednie służby, tak to jest. Ale wiesz o tym, że wychowanie to nie jest tylko nie bicie dziecka i bezstresowe wychowanie to tak mało mówi, bo przecież rodzic może na przykład w bezstresowym wychowaniu wyjebać się na dziecko kompletnie, że no tu masz, idź się pobaw, coś tam ten. No to jak tak będzie rodzic traktował i wiesz, teoretycznie nic nie robi dziecku, a w praktyce to będzie kosztowało rodzica pewne rzeczy. No sorry, ale rodzicielstwo to nie jest tylko no nie będę cię bił, więc jestem dobrym rodzicem, tylko będę dobrym rodzicem, bo będę stawiał pewne warunki, pewne rzeczy. To jest normalne. Przecież o to chodzi w wychowaniu, żeby nauczyć dziecko. I wiesz, bezstresowe wychowanie może być, czyli wiesz, że dziecko nie będzie tam szykanowane przez, nie wiem, rodziców, bo to o to głównie chodzi, że nie będziesz napierdalał go psychicznie, fizycznie, ale będziesz jednak go uczył, stawiając mu pewne zasady, pewne wartości, pewne rzeczy, które w przyszłości go zbudują na człowieka. Więc sorry, tutaj problem jest tej prawdopodobnie sąsiadki, do tego jak podeszła. Więc ja nie sądzę, że tutaj, wiesz, bicie prawdopodobnie by rozwiązało problem, że wiesz, żebyś go tłukł tam po dupie za każdym razem. Sądzę, że nie.
No zresztą też wychowanie bezstresowe to jest taki mem, powiedzmy, mojego dzieciństwa, kiedy to zaczęło być modne, kiedy się okazało w ogóle, że istnieje coś takiego jak prawa człowieka, prawa dziecka, o czym za bardzo nie słyszeliśmy przed 89 rokiem i że to są rzeczy, o których na przykład się swobodnie rozmawiało w szkole. Pamiętam, jak właśnie rodzicom zabiłem ćwieka, kiedy po takiej lekcji, nie wiem, to było środowisko społeczno-przyrodnicze, i rozmawialiśmy o prawach dziecka, no i tam tego samego dnia coś tam, nie wiem, wróciłem ze szkoły, nie wiem, coś tam robiłem, ojciec mnie tam prosi, żebym poszedł mu pomóc, a ja mu wyciągam tę książkę ze środowiska i pokazuję, a zobacz, to jest napisane, że nie można dzieci przymuszać do pracy i to są prawa dziecka i one są przez ONZ przyjęte.
Oj, to byłeś trochę takim miłym dzieckiem. No, ale rodzic sobie na to trochę pozwolił, powiem ci, bo jest taki wiek, w którym dziecko sprawdza rodzica, na ile sobie może pozwolić, nie?
No to też prawda, nie? No i potem faktycznie mi wyjaśnił, o co chodzi, że to chodzi, że właśnie, że to bardziej na zasadzie niewolnictwa, pracy w kopalni czy czymś takim i że trochę tutaj mylę pojęcia. No i bardzo dobrze, że wiesz, że poświęcił chwilę na to, żeby mi to wytłumaczyć, a nie na przykład nie zlał mnie w dupę i powiedział, chodź kurwa synu do garażu, bo jak nie to wpierdol raz jeszcze.
Oj tak, a mówiąc o tym niewolnictwie, to wiesz jaka firma do dziś nie może się ten zdobyć na wyzerowanie niewolnictwa, to znaczy jest jedna, a nawet parę, a nawet wiele firm, ale powiedzmy taka jedna największa która działa w Polsce, za granicą i do dziś przy produkcji są używani niewolnicy i to w większości dzieci.
Powiedzmy Apple?
Nestle.
O!
Nestle. I KitKaty najbardziej, bo czekolada. Problem był swego czasu, że próbowali zdobyć tam certyfikację, tam chyba było Fair Trade czy coś takiego, ja nie znam tych certyfikacji, bądź co bądź ona mówiła o tym, że ta firma nie ma niewolników na jakimkolwiek stopniu produkcji, nie? Bo to wiadomo, zbieranie tam jakieś rzeczy, nie mogli kompletnie tego zdobyć, co chwilę terminy przesuwali, kurwa, i raz udało im się, zebrali wszystkie, jakie mieli tam ten normalnie płacone kakao, te wszystkie rzeczy, zbiórki, gdzie ludzie mieli, i udało im się przez jeden miesiąc sprzedawać zwykłego KitKata, nawet nie tego dobrego Chunky, tylko tego zwykłego z nalepką Fair Trade. Po czym powiedzieli, dobra, jebać to, bierzemy nalepkę, że jesteśmy ekologiczni.
Oj tak. To faktycznie, to właśnie na herbatach różnego rodzaju, tak, na jakichś takich produktach, które są bardzo często pozyskiwane. No trochę też z takim, znaczy no właśnie bardziej takim starożytnym niewolnictwem, w starożytnym stylu. Bo też tutaj się do Amazona znowu przyczepię, którego nie lubię jak psa, i o funkcjonalnym niewolnictwie, tak? Bo też nie...
Herbatka ten z kibla?
No, dzisiaj właśnie gdzieś, nie przygotowałem sobie artykułu, ale kolejny właśnie, że w Amazonie pracownik potwierdza, że tak, że szczają do butelek, bo nie mają możliwości skorzystania z toalety.
Nie, produkcja Liptona, Ice Tea.
O Boże.
Wielozadaniowość.
No trochę tak. I wiesz, no i mimo wszystko wiadomo, jest tanio, ludzie będą to kupowali, tak? No i wiadomo, że ja też, nie wiem, tam to, co wspominałem tydzień temu, że mogłem kupić taniej na Amazonie, ale ze względu na to, że to jest Amazon, no to kupiłem u jakiegoś tam polskiego dystrybutora, który miał to o parę stów drożej, ale przynajmniej mam czyste sumienie. I ja wiem, że z tego powodu Amazon nie wpadnie w depresję, że Bezos nie podetnie sobie z tego powodu żył, ani się nie powiesi, tak? Że to tak naprawdę nic nie zmieni, no ale przynajmniej ja będę miał czyste sumienie.
Zgadzam się. A tutaj ktoś pisze jeszcze, że Gumball wypowiada się, jakby był po jakichś wykładach specjalistycznych. Może być. Mój brat studiuje psychologię, czy coś takiego. Może być, że już nasiągnąłem jakimiś rzeczami, to się nie zdziwię. Tu ktoś pisze, że Dilmach, herbatka. No, ciekawe. A z herbatek, ciekawe, jak Tekane, czy istnieje. Ja pamiętam, mało się cały czas reklamował.
Tekane, czy jest Fairtrade?
Nie, czy w ogóle istnieje ta herbata, bo Fairtrade na Tekane, no uwierzę w to. Najtańsza herbatka, nie? Wcale.
Sieci Tekane, najtańsza herbatka, co ty dajesz, typie?
No nie wiem, chyba nie jest jakaś tam droga specjalnie. No ja to mówię raczej, że to jest herbata taka budżetowa. Mhm. Wiadomo, że nie jest tam tania, tylko raczej chodzi mi o to, że jest budżetowa, o to chodzi. Że produkcja nadal tam będzie, wiesz... szybka, jak to się mówi, że będą brać tych jednak niewolników. Tak to głupio brzmi, ale kurwa używają ich. To przy jest hodowlach, Boże, czy tam jedwab, czy tam jakieś inne rzeczy, nie? Czy właśnie kakao, czy herbata. Tam, gdzie trzeba coś zbierać fizycznie, że nie da się robota tam pieprznąć, chociaż jak już będą roboty, to roboty będą to robić, ale wtedy ci, co byli niewolnikami, to ich nie będzie na tym świecie, więc nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie mi oceniać, kurwa, już w ogóle takie rzeczy, bo dla mnie to już mózg eksploduje, jak myślę o takich rzeczach, bo no, ale nieważne, no. W każdym wypadku, tak, Tekane pewnie ma tam jakieś takie rzeczy.
Z tego, co widzę, to nie, a tymczasem zadzwonił do nas słuchacz, czołem.
No cześć, witam. Chciałem tylko powiedzieć, że super robicie audycję, super duet taki, naprawdę, z Krawcem, tak, tylko
Z Gambolem. Ej, to krawiec zaraz będzie zazdrosny.
O kurde, jestem krawiec. Mogę przejąć te radio.
Gambol jest bardzo charakterystyczny po głosie, tak? Także każdy chyba słuchacze Nocnego Radia go znają. Ale super robicie audycję, naprawdę. Naprawdę, naprawdę nie mam często okazji słuchać was na żywo. No dzisiaj mi się zdarzyło, bo jest dzień wolny w Niemczech. Ale fajnie się was słucha.
No, bardzo, bardzo się cieszymy. No, pewnie będziemy się pojawiać też w różnych konfiguracjach. Może kiedyś się Gumball z Krawcem ponadaje, bo to też się trochę zaczęliśmy bawić formułą nocnego Marka. No i też być może jakiś słuchacz kiedyś też się zdecyduje na to, żeby powspółprowadzić audycję, bo wbrew pozorom nie jest to aż takie trudne, czy w sumie nie wiem, dlaczego się na przykład ludzie nie rzucili na to. Dzisiaj, nie wiem, nasze przygotowania, nie wiem jak tam u Gambola, ale u mnie trwały jakieś 15 minut góra.
Przygotowania? Ja do momentu, kiedy zadzwoniłem i grałem w Tetrisa.
No właśnie, więc tak to...
Gambol, słuchaj, przejdź tutaj, żeby jak najczęściej być na antenie, bo naprawdę bardzo fajnie się ciebie słucha i jakoś twoich wypowiedzi i tak dalej są, wiesz, jakieś tak rozsądne i no nie wiem, jak to powiedzieć. No są po prostu... Kurwa.
Zbalansowane?
Nie, są normalne, po prostu takie, wiesz, jakieś normalne i tak dalej. A tobie
krawiec numer dwa?
Trzeba mów trochę wolniej, bo nadajesz jak dzisiaj, jak Katarynka, kurde, ciężko cię ten połapać. Tym. Za szybko mówisz trochę.
A to ja zawsze szybko mówię, kurde, to teraz ja wolno mówię?
Kurde.
Proszę.
Hello?
No, jestem cały czas.
No, dzisiaj nie wiem, dzisiaj w ogóle jestem bardzo zmęczony, bo praktycznie od 5 rano prawie że na nogach. Także być może też nie włączam sobie hamulców, gdzie mam ochotę, ale też z drugiej strony różne głosy się pojawiają. Tam zawsze ktoś sobie może na odtwarzaczu YouTube zmienić prędkość i z każdemu powiedzmy jego porno. Niektórzy lubią wolniejsze gadanie, inni szybsze, także trudno jest tutaj znaleźć jakiś taki złoty środek, żeby wszystkim się podobało.
Nie, to tylko taka moja uwaga. No a powiedzcie mi, jak spędziliście te święta wielkanocne, zabicie Chrystusa, później od zmartwychwstanie i tak dalej?
Co? Nie. No Gumball może pierwszy.
Czy ja to w sensie, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, czy pamiętam to, czy kojarzę teraz? Nie zrozumiałem pytania, mogę się powtórzyć?
Dobrze, jak spędziliście te święta wielkanocne? Bo my zabijamy tego Chrystusa, tak? Jako chrześcijanie, no ja jestem chrześcijanem, okej, ochrzczonym, ale jestem ateistą, a później świętujemy jego zmartwychwstanie, czyli...
Czyli tak zwaną tajemnicę zmartwychwstania, największą tajemnicę wiary, czyli podstawa chrześcijanizmu, dobrze jest takie słowo? Chrześcijaństwa?
No. No słuchaj, robimy to co roku, zabijamy go i później...
Technicznie, no tak, ale dlatego, że to jest symboliczne zabicie. On umarł za nasze grzechy. Gdyby Jezus nie umarł, nie otworzyłby nam nieba. Chociaż to jest ciekawa sprawa. Czy to oznacza, że ludzie, którzy umarli przed zmartwychwstaniem, nie trafiali do nieba? Byli w limbo? Gdzie oni byli? Ale to nieważne. Także jest to ważna część wiary. Ważniejsza niż samo narodzenie Jezusa. Bo to, że się narodził, to tam pies walił, to mógł być zwykły człowiek. Ale ważniejsze jest to właśnie, że ukrzyżowali go i trzeciego dnia zmartwychwstał. W ogóle taka teraz trivia quiz, zobaczymy kto jest prawdziwym katolikiem. Kogo spotkał Jezus pierwszy po zmartwychwstaniu?
No...
Poranną kackupę.
Nie wiem, kogo spotkał, aż tak głęboko się...
Maria Magdalena.
O, Maria Magdalena, i... tak, dokładnie, tak, no to miałem na myśli, dokładnie. I ona...
Oraz...
Cała to innym, że Jezus zmartwychwstał, tak?
Jeszcze byli ludzie, tylko teraz nie pamiętam, oni byli z jakiegoś tego, kurczę, tam Emmaus? Obok. Emmaus, właśnie Emmaus, tak. I to jest w ogóle ciekawa sprawa, że dużo właśnie osób, które są, powiedzmy, ateistami, ja się za ateistę nie uważam, ale gdzieś jestem po środku między ateizmem a właśnie wiarą, to ja już to mówiłem nieraz, nie dwa, że cały czas gdzieś tam się pytam, no ale nieważne, dlaczego właśnie ateiści często wiedzą więcej od chrześcijan? Czy to właśnie przez to, że wiedzą, nagle zrozumieli, że to nie ma sensu, czy raczej po prostu to, że chcieli po prostu wiedzieć, dlaczego nie wierzą w to?
Ja ci powiem na moim przykładzie. Ja jestem ateistą, za takiego się uważam, ale cały czas szukam jakiegoś... Ateiści może mają... taką potrzebę wyszukać, że są ateistami, wiesz, że to się nie potwierdza i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, ale ja mam cały czas taką potrzebę, tak, ja cały czas szukam.
Szukasz Boga? No to jesteś agnostykiem, tak jak ja.
No okej, bo mogę się nazwać agnostykiem, okej. Szukam Boga, ale nie mogę go znaleźć. Jak na razie żadne jakieś przesłanki i moje poszukiwania nie wydają...
No to właśnie tak, agnostyczny ateizm tak zwany, czyli to, że technicznie nie wierzysz w Boga, ale nie wykluczasz tego, że może istnieć.
Dokładnie. Super to określiłeś. Dokładnie tak... Tak się czuję, tak, że...
I masz prawo, bo jako ludzie cały czas pytamy.
Technicznie nie wykluczam, że on może istnieć, ale nic, żadne przesłanki, moje poszukiwania i tak dalej nie świadczą o tym, że on istnieje, tak? Ale no może istnieć, no... Trudno to, wiesz... Trudno to ogarnąć, no to jest takie no ciężkie dla mnie i nie chodzę, wiesz, nie chodzę do kościoła, nie jakoś nie kultywuję jakiejś tej wiary katolickiej i tak dalej, ale no, wiesz, zawsze jest taka nadzieja jakaś, no w człowieku podejrzewam, no to wpojono w nam, że nam Bóg pomoże i tak dalej, coś. To trudno wyjaśnić. To jest pewnie na dłuższą rozmowę jakoś nie teraz.
No spoko. Ja tam bardzo lubię święta wszelkiego rodzaju, bo sobie nadrobiłem gierki, nadrobiłem książki, może nawet filmy mi się zdąży nadrobić i jeszcze mi trochę wolnego czasu zostało, więc to dzień jak co dzień, tylko że z zamkniętymi sklepami. Chociaż wczoraj Żabka była otwarta.
No właśnie, te Żabki to zawsze otwarte. Ja to uwielbiam, dobre hamburgery robią.
Oni mają jakoś ten, jakiś taki, że oni tam pocztę przyjmują i tak dalej.
Tak, bo są takimi punktami, z usługami kurierskimi, takimi punktami odbioru i nadania chyba też, no i to właśnie wystarczy, żeby się nazwać placówką pocztową i być otwartym w niedzielę i święta.
Mają haksy też takie, że przychodzi właściciel z rodziną i w sumie wywalone.
No w sumie tak. Dobra, słuchajcie panowie, bo już po 23:00... Także będziemy.
Pan biedny potrzeba, niestety będzie potrzebował snu, a ja też w sumie.
No, trochę się przyda i zdecydowanie po dzisiejszym przyda mi się bardzo. Dobrze, także dzięki wam wielkie za telefon. Dzięki Gumball za współprowadzenie.
No, dzięki. A właśnie, co ja tu jeszcze tak wtrącę, bo Furiat się okazał, że jednak jest bardzo dobry znawcy religii, bo odpowiedział na to pytanie i tak spojrzałem, że odpowiedział to w czasie, kiedy ja jeszcze nie miałem tego. Także brawo.
Brawo. No widzisz, także można, no, wiesz, dobra, nawet nie otwierajmy tego tematu, bo skończymy o 5 rano.
No tak.
Okej, okay. Dobrze, także w ten cichy i spokojny poniedziałkowy wieczór, jutro zacznie się praca, może się i się nie zacznie, ktoś ma urlopy, albo kwarantannę, albo izolację. No właśnie, może tak sobie życzę wam kompletnie bez okazji, z okazji kolejnego nocnego Marka, więcej ciszy i więcej spokoju. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.
No, cześć.
Cześć, cześć, panowie.
To był Maciej i to był Gumball, którzy podzielili się z nami. Gumball, który współprowadził ze mną dzisiejszą audycję. Będziemy oczywiście dalej bawić się w różnego rodzaju dziwne formuły, ekipę na antenie. Co tam się będzie działo w tygodniu, zobaczymy w czwartek na pewno. Zapraszam na wasze ulubione bez litości. Jest już temat gotowy, więc będzie ostro i będzie mięsnie. Ja się z wami na dzisiaj żegnam. Spokojnego, cichego i spokojnego wieczoru. Na razie, cześć.